Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy bardzo serdecznie szanownych gości i witamy także ojca dyrektora w naszym studiu.
Ciekawa sprawa.
No jakoś muszę zacząć, proszę.
Tak, bardzo serdecznie witamy, proszę państwa. I dzisiaj rozmawiamy o Polsce znowuż. Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę, mówił kardynał Wyszyński. Albo mówił inaczej jeszcze, Polskę kocham bardziej niż własne serce. I właśnie kochać Polskę, wszystkich Polaków w Polsce, w świecie. W studiu Radia Maryja, jak już państwo na pewno wiecie, jest pan premier Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan, to jest przewodniczący klubu, tak? Pan Mariusz Błaszczak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan, nie wiem jaki jest tytuł, ale...
Od chrztu Joachimowicz.
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego.
Tak, ale wiem, że no, wiem, że pochodzi gdzieś Sącz.
Ze Szczecin.
Ale ze Sącz gdzieś a nie, tego, tak. A teraz Szczecin. Góral, który poszedł na statki i pływał na statkach, prawda? To tak, jest, to jest, trzeba mieć naprawdę odwagę wielką, żeby to po tych oceanach pływać i pan przetrwał. Także życzę przetrwania i wytrwania i nie tylko trwania. Tak. I panie premierze, zapraszamy serdecznie. Zobaczymy. No cóż, trzeba służyć Panu Bogu. Mówię, ja tak mówię zawsze. Bóg, honor i ojczyzna. Panie premierze, jak patrzę na Urząd Rady Ministrów, tam tylko pisze honor i ojczyzna. A mnie się wydaje, że jeżeli Boga się wyrzuci, to i honoru się nie ma, i ojczyzna to jest tam, gdzie wygodnie, gdzie pieniądze, czy jak tam, prawda? Tak mi się wydaje. Tak jakoś widzę, po owocach ich poznacie i tak patrzę na to. To komuniści wyrzucili, ale dalej to trwa. Tak, jeszcze jedno. Tam po drugiej stronie są rolnicy. I oni cały czas protestują, upominają się, proszą o przyjęcie ich i postulatów ich. To są postulaty Polski, żeby ziemi nie, żeby Polski nie rozsprzedawać. Tak, w inne ręce, tylko w polskie ręce, polska ziemia, żeby Polacy mieli pierwszeństwo. No i oni dostali karę, podobno 17 tysięcy złotych kary dostali za to, że za tą legalną manifestację. To jest też, to jest wielka krzywda, to jest takie, to nie tylko, że koszta, ale to jest poniżanie człowieka i życzymy, żebyście państwo, panowie, jak najwięcej zrobili dla Polski, dla wszystkich Polaków, żeby szanować, żeby Polacy się szanowali i rolników, i górników, i wszystkich, i chorych, i inteligencję, i dzieci, młodzież, wszystkich, wszystkich. Polska jest chora, mówił ksiądz arcybiskup Józef Michalik na Jasnej Górze. Bo chore są elity i życzymy, żeby część tych elit wyciągnęła resztę. Żeby to wyzdrowiało wszystko, prawda? Panie premierze, ja mogę uciec i będę słuchał, dobrze?
Dziękuję
nie
bardzo.
Nie wiem, czy pan z wielkimi oporami przyjeżdża do Torunia?
Ojcze dyrektorze, no ja tutaj przyjeżdżam zawsze z wielką przyjemnością, taką też taką po prostu ludzką, bo tu jest miło, jest ta przerwa między dwoma audycjami, którą spędzam z ojcami, to są dla mnie bardzo, bardzo miłe chwile. Zawsze tak było, a teraz w tych czasie już po 2010 roku, kiedy no, często mi jest smutno, to naprawdę są takie momenty rozjaśniające.
Ja mogę powiedzieć, że jeszcze jedno powiem, jeżeli można. Jak wy żeście państwo rządzili, to można było normalnie rozmawiać. Pamiętam, załatwialiśmy sprawy, no, czy to radiowe, czy z telewizją, usiłowaliśmy już coraz bardziej, ale uczelnia i czy minister nauki i szkolnictwa wyższego, czy inni, jakoś to było takie ludzkie. Normalnie można było załatwiać, rozmawiać. Oczywiście trzeba było wszystko zgodnie z przepisami. Ale minister mówił mi, proszę ojca, o waszą uczelnię się nie obawiam, że jest wszystko w porządku. Powiedzieliśmy też kontrolowanie, ale była kultura, a teraz to jest jakieś takie, takie to, jakbyśmy, my się czujemy naprawdę, jakbyśmy byli, nie wiem, pariasami. Jakby to były kasty w Polsce, kastowość, a my nietykalni, czyli tacy pariasi, prawda? To jest niedobrze i trzeba by, żeby wszyscy ludzie w Polsce byli po prostu coraz bardziej, żebyśmy byli obywatelami i braćmi dla siebie, prawda?
No z całą pewnością proszę ojca prowadzącego Janusza, wszystkich zresztą. Państwa, to jest tak, że kiedy byliśmy przy władzy, to nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że Polska jest wspólnotą i że wszyscy w tej wspólnocie mają prawa, równe prawa. No, to zostało zakwestionowane. To było już właściwie wtedy kwestionowane w dziwny sposób przez opozycję. To ona twierdziła, że nasza władza jest nie do przyjęcia, bo nas wybrali nie ci, którzy tak naprawdę są tutaj pełnoprawnymi obywatelami. Padały wtedy te słowa o baretach, no wszyscy je pamiętamy, tak, prawda? Natomiast
taka pogarda była
później, kiedy ta formacja przejęła władzę, to ta pogarda zmieniła się już w politykę państwową i rzeczywiście...
I na wykluczanie innych.
Jest to dzisiaj polityka nastawiona na wykluczanie i nawet w trakcie kampanii wyborczej w pewnych momentach kandydat, czyli obecny prezydent Bronisław Komorowski nie potrafił powstrzymać się przed takimi wypowiedziami, które w gruncie rzeczy sprowadzały się właśnie do tego, że my pewnych ludzi chcemy wykluczyć. Dlaczego? Bo mają inne poglądy niż my. Bo uważają, że jest inaczej niż my twierdzimy, że jest. My ten pogląd zdecydowanie odrzucamy. Chcemy być władzą dla wszystkich. Jesteśmy przekonani, bo przecież dzisiaj wszyscy myślimy o wyborach prezydenckich, że nasz kandydat będzie prezydentem wszystkich Polaków, ale nie w deklaracjach. Deklaracjach, jak to teraz jest, często no, pełnych hipokryzji. No, ci, którzy dzielą Polskę na dwie kasty, no bo świetne określenie ojca dyrektora, ten człowiek mówi właśnie o jedności. Ten człowiek mówi o tym, że on buduje wspólnotę, a ktoś tą wspólnotę burzy. Oni burzą tą wspólnotę, burzą właśnie przez ten podział, burzą przez, no, jak to się mówi, uczenie, odpowiednią, a dokładnie mówiąc nieodpowiednią, dystrybucję prestiżu. Jedni mają prawo do tego prestiżu, inni do tego prawa nie mają. To jest na bardzo wielu poziomach i życia publicznego, i życia w innych dziedzinach stosowane. To jest, można powiedzieć, ta socjotechnika, która utrzymuje ich przy władzy i utrzymuje te niedobre stosunki w Polsce. No można to zmienić. Można to zmienić i mamy ten luksus w porównaniu z poprzednimi pokoleniami, że możemy to dzisiaj zmienić przy pomocy kartki wyborczej.
Z tym, że tak byłoby, gdyby wszyscy ludzie mieli świadomość, a świadomość do umysłu trzeba dojść w jakiś sposób i tu media.
Media oczywiście, bo ten system jest w wielkiej mierze oparty właśnie o media. No, o więc, to, że media wprowadzają
ludzi. Panie premierze, taki trójkąt wydaje mi się. Pieniądze, władza i media. Taki trójkąt. Wszystko trzymają, prawda, i pieniądze rozdają. Chociażby, ja bym chociażby media, media jakoś utrzymywane, pompowane, chociażby przez reklamy ze spółek Skarbu Państwa na przykład.
Dlatego ja bym powiedział tak, żyją. Pieniądze, media, władza.
Tak.
To jest tak, pieniądze decydują o tym, że jakieś media mogą mieć siłę, zasięg,
i media
właśnie środki
władzy,
i władza, która służy tym, którzy mają pieniądze i jednocześnie potrzebuje tych
pieniędzy,
którzy mają media.
I tych mediów.
I tych mediów. I to rzeczywiście się zamyka taki trójkąt, można to też określić jako
no i
koło.
Dlatego na przykład, no proszę zobaczyć, teraz na przykład coś nie podobało się, no to pana Pospieszalskiego pak, już go nie ma.
No wiadomo, co się nie podobało. No miał Kukiz wystąpić, a oni... No. Ja nie mogę oczywiście tutaj za pana Kukiza niczego mówić, no ale oni się obawiali.
Myśmy się teraz dowiedzieli, że jedna pani z Solidarności z telewizji napisała list, jakiś protest, wyrzucili ją z pracy.
No to jest właśnie ta metoda i o ile mi wiadomo, ją wyrzucili wbrew prawu, bo ona miała ochronę jako związkowiec, jako człowiek czynny, pełniąc jakąś funkcję w związkach zawodowych. Ale w tej chwili w Polsce prawo nie obowiązuje, a w każdym razie obowiązuje... Tylko po części,
a czy mogę w takim
a
razie
po części obowiązuje zasada, a niestety bardzo mocna, jeszcze ojciec, doktor pozwoli, że to powiem, mianowicie kto silniejszy, ten lepszy. To jest przeciwieństwo prawa, przeciwieństwo sprawiedliwości, przeciwieństwo tego wszystkiego, co jest podstawą cywilizowanego społeczeństwa. I rzeczywiście, bo o tym mówiliśmy na początku, nie da się takiego społeczeństwa zbudować, jeżeli nie ma elit, które kierują się zasadami, bezinteresownie kierują się zasadami, a te zasady, jeśli spojrzeć w górę na ich podstawę...
To jest dekalog.
To jest dekalog, to jest Bóg.
To jest,
ta najwyższa nauka, którą powinniśmy się kierować.
Pan powiedział, panie premierze, że no, sądy, w każdym razie sądy, ja myślę sobie o prokuraturach też, to może tylko tak powiem, czego my tu doświadczamy, my mamy też sądy różne i tak dalej, rozprawy tam i tak, to zostawiam, o tym nie chciałem, ale takie może śmieszne dla kogoś może być. Raz po raz ludzie wnoszą do prokuratury, że mnie chce ktoś zabić, prawda? Że w internecie piszą i tak dalej. Pamiętam, jak była ta manifestacja Obudź się Polsko, też to było.
Tak.
I wnieśli, i co przychodzi z prokuratury do tych ludzi, którzy wnoszą, ja dostaję do wiadomości, prokuratura pisze, mała szkodliwość społeczna.
No tak, tak, no ale to jest...
Nie jeden raz już, nie jeden raz.
Bym radził
także
jednak,
szkoda już z nimi rozmawiać.
Bym radził jednak oprotestowywać tego rodzaju decyzje,
no ja
bo któregoś dnia może się okazać, że to jednak niestety jest na poważnie. To spotyka także innych ludzi, ja też ostatnio...
No, ja sobie wyobrażam, jak pana spotyka.
Byłem w prokuraturze w związku z tego rodzaju sprawami, no rzeczywiście w internecie dzieją się rzeczy straszne i proszę zwrócić uwagę, że przecież poszczególne portale mają swoich administratorów. Oni by mogli to zdejmować, ale nie dopuszczać tego rodzaju treści. Często skrajnie obraźliwych, obrzydliwych po prostu.
Znaczy, tam piszą chyba też wynajęci specjalne grupy,
no
to
tak,
widać po tekstach.
Trolle, ale to nie zmienia faktu, że można by nad tym panować, a tego rodzaju teksty wiszą całymi miesiącami. I to są teksty, które stanowią przestępstwa, mimo wszystko są tolerowane. To się musi zmienić,
czyli
bo...
można powiedzieć, panie premierze, ja dla własnego użytku, patrząc na to, to mówię, w Polsce jest jakaś kastowość.
No jest.
To już w Indii się z tego wychodzi, prawda? Z racji jakiejś religii, tam jest ta kastowość, ale tutaj, czyli są tacy lepsi...
I gorsi i najgorsi.
Najgorsi. I najlepsi.
I najlepsi, no.
Panowie.
Prawdziwi.
Prawda?
Celebryci i tak dalej. No.
Tak, panowie. I bardzo często mówi się, no, przestępstwa, typ, jak ja słyszę nieraz, takie przestępstwo, taka kradzież, taka korupcja, tu słyszę pan. No.
No właśnie.
Ale nie, czyli nic. Odnowić oblicze ziemi i tyle. I życzymy państwu. Polityka to jest służba. Prawdziwa polityka to jest służba człowiekowi, służba ludziom. I za to, za służbę dziękujemy i róbcie, panowie, życzę, żeby, tu my wszyscy życzymy, Polsce życzymy i żeby wszyscy politycy służyli. I tylko życzymy państwu.
No może już niedługo tak będzie. Bóg zapłać.
Opozycja też służy.
No służy oczywiście.
Więc rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie raz jeszcze pozdrawiamy gości obecnych. Temat wybory prezydenckie 2015 rok. Przed nami, tak można powiedzieć, za 100 godzin będzie już nowy prezydent elekt, wybrany i dlatego to jest bardzo ważna sprawa. I w tamtej części programu, drodzy państwo, to wypłynęło pięknie, że mówiliśmy, że no, wybory to jest obowiązek obywatelski, wybory to jest coś, co... No nie wolno tej szansy zmarnować. Bardzo serdecznie raz jeszcze witamy pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy na ten temat. Może na początek moje pytanie, czy jest jakaś kwestia, którą by należało jeszcze dopowiedzieć w tej części audycji? Chociaż mówię, tamta była tylko w telewizji Trwam, ale może ci, którzy nas też wtedy oglądali, teraz coś jeszcze byłoby ciekawego do zauważenia. To jest pierwsza rzecz i chciałbym się też odnieść do tego dzisiejszego wystąpienia prezydenta Komorowskiego, który mówił, że to Prawo i Sprawiedliwość wygasiło stocznie na naszym wybrzeżu. Myślę, że to jest bardzo no, nieprawdziwe oskarżenie i bardzo też bolesne, uderzające w waszą formację. Bardzo prosimy, panie prezesie, jako pierwszy prosimy zacząć.
No ja może zacznę. W tej chwili to właściwie dopowiadać trzeba tylko jedno. Prośba o przekonywanie wszystkich, do których można się jakoś podnieść, przepraszam, o to, żeby głosowali na Andrzeja Dudę, bo to jest zapowiedź, jego zwycięstwo to jest zapowiedź zmiany, tej zmiany, której Polska potrzebuje. I dodam może jeszcze i to, że ten przykład, o którym mówiłem w telewizji, kiedy była mowa o polityce mieszkaniowej, a ja wspomniałem o programie tej polityki mieszkaniowej, odnosi się także do innych dziedzin. My mamy programy dla bardzo wielu dziedzin polskiego życia, w tym wielki program gospodarczy. To nie jest w tej chwili głosowanie za czymś mglistym, niejasnym, czymś, co jest dobrą zapowiedzią, ale za tą zapowiedzią nic się nie ukrywa. To jest głosowanie za tym, żeby Polska była inaczej rządzona, żeby była aktywizacja gospodarki, wielkie programy inwestycyjne i żeby było jasne, to nie jest tak, że my to sobie tak mówimy, to specjaliści przygotowali także w sposób finansowania tych wszystkich przedsięwzięć. Polska gospodarka może ruszyć do przodu, a wraz z tym ruszą do przodu różne sprawy, które są ciągle nierozwiązywane. Ale ponieważ tutaj była mowa o stoczniach, no to jednak proszę ojca o to, żeby jednak pozwolił.
Pan poseł Joachim Rudziński. Tak jest. Bardzo prosimy, panie pośle.
Dziękuję. Witam wszystkich radiosłuchaczy i ojca Janusza. Ale jeżeli pan premier pozwolił, to bym zaczął mimo wszystko od takiej małej prywaty. Otóż na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale to się wiąże z tym pytaniem ojca, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim z państwa, naszych słuchaczy, którzy w poniedziałek tak licznie przyszli na spotkanie z naszym kandydatem właśnie w Szczecinie i właśnie pod stocznię, tę martwą stocznię. Stocznię, z której obecna władza zdjęła i zlikwidowała nawet napis nad jej bramą. W tym świętym dla wszystkich mieszkańców Szczecina i całego naszego regionu miejscu, tam gdzie jest tablica i krzyż upamiętniająca ofiary grudnia 1970 roku. I tam nas, Szczecinian, na tym spotkaniu i na tej rozmowie o Polsce z Andrzejem Dudą było kilka tysięcy. I wśród nich było bardzo wielu stoczniowców. I teraz ojcze, wracając do ojca pytania. Pan prezydent Bronisław Komorowski rzeczywiście dzisiaj w Szczecinie powiedział te słowa. Ale on je powiedział, zamknięty w sali, wbrew temu, co w tych tak zwanych, jak mówi Andrzej Wajda, zaprzyjaźnionych mediach z prezydentem Bronisławem Komorowskim, pokazano to tak, jakby tam były jakieś niesamowite tłumy. A to było spotkanie w trafostacji szczecińskiej na Świętego Ducha, obok ojców Palotynów, tam gdzie ma swoją siedzibę rodzina Radia Maryja w Szczecinie. I tam było 200-300 osób na tym spotkaniu, samych działaczy Platformy Obywatelskiej. I to do nich pan prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że upadek Stoczni Szczecińskiej, w ogóle upadek przemysłu stoczniowego, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, wina tutaj siedzącego w tym studiu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. Wystarczy sięgnąć do stenogramów sejmowych z czasów, kiedy obecny prezydent był marszałkiem polskiego Sejmu, kiedy premierem był już Donald Tusk i kiedy jeszcze funkcjonowała Stocznia Szczecińska. Funkcjonowała dzięki pracy, zaangażowaniu obecnego tutaj w studiu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął, pierwszy wyjazd, jaki wtedy miał miejsce do Brukseli, to był właśnie w obronie polskich stoczni. Kiedy, przepraszam, że to powiem, ale jakaś podrzędna brukselska urzędniczyna podejmowała decyzję o tym, że należy zlikwidować przemysł okrętowy w Polsce. Przecież to nie tylko 10 tysięcy miejsc pracy samych stoczniowców w Szczecinie, ale to są setki tysięcy miejsc pracy w zakładach kooperujących wokół stoczni. Wtedy te stocznie trwały dzięki determinacji i dzięki woli walki o to, żeby przemysł okrętowy w Polsce funkcjonował. To wtedy ówczesny marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, prowadził ustawę, tak zwaną ustawę kompensacyjną o wygaszaniu przemysłu okrętowego w Polsce. Pan premier Donald Tusk mówił wtedy, że to się nie opłaca, że to za drogo, że nie będziemy dotować, nie będziemy utrzymywać miejsc pracy, bo Unia Europejska wymaga, żeby te stocznie zamknąć i zlikwidować. Więc tak jak powiedziałem, kłamstwo ma krótkie nogi. Bo gdyby Bronisław Komorowski miał dzisiaj odwagę, to tak samo jak Andrzej Duda powinien stanąć pod bramą zamkniętej stoczni i powiedzieć to stoczniowcom prosto w oczy. Andrzej Duda nie miał żadnych oporów, żeby do stoczniowców się zwrócić. Oni nagrodzili jego wystąpienie owacyjnymi oklaskami. A pan Bronisław Komorowski przez swoich kolegów partyjnych dzisiaj z Platformy Obywatelskiej, chociaż odżegnuje się od niej jak diabeł od święconej wody, powiedział oczywistą nieprawdę, oczywiste kłamstwo. I 8 lat Prawo i Sprawiedliwość pozostaje w opozycji, a dzisiaj słyszymy, o czym mówił pan premier w tej części telewizyjnej, że właściwie za wszystko odpowiada Prawo i Sprawiedliwość.
A
pan...
Mieliśmy ciągle.
No tak, a pan prezydent jest przedstawicielem antysystemowej partii, tak czy w ogóle jest antysystemowcy. No po prostu kabaret, gdyby nie sprawy naprawdę poważnie.
No i też mają zmartwienie, mówię, tamta strona, z prowadzoną kampanią teraz prezydencką, bo ona jest merytoryczna, spokojna, kandydat jest bardzo, widać, że jest przygotowany, odprasowany, tak można powiedzieć. I ciągle panowie zauważyli, nie wiem, czy to moja dobra uwaga, że szukanie tej prowokacji, chcieliby zobaczyć jakąś, nie wiem, drapieżną twarz Prawa i Sprawiedliwości, jakieś, prawda, no nie wiem, bijatyki w studiu, w studiach telewizyjnych. Tak jakby tego brakowało im tego pokarmu, prawda, tego pożywienia.
Bo to jest paliwo, które wykorzystywali przez lata. Oni nie przedstawiali nigdy żadnych pozytywnych rozwiązań, oni tylko straszyli takie te stereotypy, fałszywe stereotypy na temat, na nasz temat były przecież podtrzymywane, ale teraz łatwo można sobie zestawić wystąpienia Andrzeja Dudy z wystąpieniami urzędującego prezydenta, chociażby dzisiejsze wystąpienie. Takie porywające wystąpienie, pełne siły, wiary, w zmiany, ale jednocześnie pokazujące troskę o każdego, troskę o naszą ojczyznę i o każdego obywatela naszego kraju. To było wystąpienie na miarę prezydenta Rzeczypospolitej. I porównajmy to z tymi spotkaniami z urzędującym prezydentem, w których albo w gronie dobranym, bo wszystko na to wskazuje, że nieliczne, dobrane grona, więc ludzi, którzy z urzędu są zobowiązani, żeby przyjść na takie spotkania i wystąpienia, chyba urzędujący prezydent uważa, że jest dowcipny, ale to nie jest dowcipne to, co mówi. A jeżeli już pojawi się ktoś, kto ma inne zdanie, no to urzędujący prezydent albo to ciupagą wygraża jak na Podhalu, albo znowu mówi o jakichś dziwnych przypadłościach.
No, patent sternika. Tak.
No więc no, to wszystko jest kompromitujące dla władzy, bo no nie tak władza powinna odnosić się do obywateli naszego kraju. Władza ma służyć ludziom, a nie być ponad i uważać, że jest najmądrzejsza.
Jeszcze, panie premierze, panowie, no wiemy, że jak zakładamy zwycięstwo pana Dudy, bo zakładamy, panowie to mówią bardzo pewnie, i sprawa z JOW-ami, to znaczy to referendum, które będzie, czy to nie będzie takie troszeczkę kukułcze jajo zostawione, powiedzieć, w testamencie po prezydencie Komorowskim, czy teraz za szybko nam gdybać o tym, jak panowie oceniają?
No tutaj przede wszystkim jest problem o charakterze, z jednej strony ktoś może by powiedzieć formalnym, ale z drugiej strony tak naprawdę bardzo istotnym. No to jest referendum sprzeczne z konstytucją. No, 4 opinie zostały przygotowane dla Senatu, 3 z nich stwierdzały, ja to mówię też jako prawnik, no, rzecz oczywistą, że takiego referendum bez zmiany konstytucji w tym punkcie przeprowadzić nie można, bo nie ma tak zwanych referendów konsultacyjnych, bo czasem pada takie określenie. Nie ma. Takiej instytucji w Polsce nie ma i w związku z tym nie można takiego referendum ogłosić. To jest działanie sprzeczne z zasadą konstytucyjną, że organy państwa działają na podstawie prawa. A ponieważ prawo nie przewiduje takiego referendum...
Czyli to była tak obietnica populistyczna.
To jest po prostu gra przedwyborcza, w tym wypadku chodzi także już o wybory parlamentarne i to taka gra niezmiernie prymitywna i oparta o cały szereg kłamstw. Na przykład Komorowski mówił, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze było przeciwko okręgom jednomandatowym. To jest nieprawda. Myśmy złożyli przecież w Sejmie projekt ordynacji mieszanej, to znaczy takiej, gdzie są okręgi jednomandatowe, chociaż generalnie to się już wszystko mieści w ramach konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Zasady, która w naszym przeświadczeniu jest sensowna. Sensowna dlatego, że jeżeli tej zasady nie ma, no to może dojść do takich sytuacji, które się zdarzały w dziejach na przykład Anglii czy Nowej Zelandii, że partia, która dostała mniej głosów, miała więcej mandatów i rządziła. Tak było w 1951 roku w Anglii, bodajże w latach 70., a może troszkę później w Nowej Zelandii. Przy tym Nowozelandczycy wyciągnęli z tego wnioski i zmienili tą ordynację. W Niemczech na przykład są okręgi jednomandatowe, jest ordynacja mieszana, ale jednocześnie jest taki mechanizm, który zapewnia proporcjonalność, no bo w końcu każda część społeczeństwa, jakaś poważniejsza, większa, powinna mieć reprezentację w parlamencie i o tym też trzeba pamiętać. Ale my jesteśmy otwarci na dyskusję, niemniej wszystko musi być sprzeczne, zgodne z obecnie obowiązującą konstytucją. My mówimy jasno, chcemy tą konstytucję zmienić. Pan Komorowski jeszcze niedawno, bardzo niedawno temu, w trakcie tej kampanii twierdził, że to tylko frustracji politycznej, różni awanturnicy, ludzie, którym się nie udało, chcą zmieniać konstytucję. Myśmy takiego zamiaru nigdy nie ukrywali. Zawsze uważaliśmy, że tamta konstytucja była w gruncie rzeczy aktem w jakiejś mierze potwierdzającym, utwardzającym ten system, który ukształtował się zaraz po początku przemian, a nie był to system pod wieloma względami dobry, pod wieloma względami był po prostu szkodliwy. Ale to musi być robione na poważnie, a nie w sposób, który po prostu ośmiesza samą ideę i sposób, który jest nastawiony na realizację interesów jednej grupy i to realizację, która może być określona jako realizacja poprzez grę, poprzez wprowadzenie ludzi w błąd, bo jak ktoś bliżej zanalizuje wypowiedzi Komorowskiego, no to wie, że on tak naprawdę wypowiada się w tym momencie za ordynacją mieszaną, bo jego własna partia przecież by mu nie pozwoliła na taką zmianę, która by z góry wyeliminowała dziesiątki posłów tej partii, nie mieliby żadnych szans. No. I w związku z tym sprawa ordynacji mieszanej jest tą sprawą praktycznie do rozważenia, ale jeżeli tak jest, jeżeli to ordynacja mieszana może tutaj wchodzić w grę, no to w gruncie rzeczy nie ma jakiegoś większego sporu, bo my o takiej ordynacji też jesteśmy gotowi rozmawiać. Ale oni mieli przewagę, mogli ją wprowadzić, a nie wprowadzili, bo im ta obecna sytuacja tak naprawdę bardzo odpowiadała. I stąd to trzeba jasno określić. No, jest to w tej chwili kwestia gry i mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej i o Komorowskim. Jeżeli chodzi o pana Kukiza, to ja jestem przekonany, że on w to głęboko wierzy, ale czekam na ten dzień, kiedy będę mógł z nim na ten temat porozmawiać tak szczerze, czy w cztero, czy w większej grupie i przedstawić
moje
argumenty. Może ten dzień
niedługo nastąpi, prawda?
Moje argumenty. Nie wiem, czy go przekonam, ale sądzę, że mam bardzo wiele argumentów, które wskazują na to, że tego rodzaju plan, jaki on w tej chwili przedstawia, nie jest najlepszy, chociaż samo wybieranie posłów także w okręgach jednomandatowych jest bardzo poważną propozycją.
No właśnie. A jak to wygląda? Bo teraz obserwujemy na przykład ta nowa książka pana Sumlińskiego. Ostatnie rewelacje do rzeczy, jeśli chodzi o podsłuchy rozmów, prawda? Pani Bieńkowskiej, tutaj pana szefa ABW. Mamy ogromną ciszę. Nie ma wokół tego ani dyskusji, ani na portalach się nie znajduje. Tylko właściwie w mediach niezależnych to występuje. Czy to jest wyciszone specjalnie na pożytek kampanii prezydenckiej, czy po prostu to nie jest żaden problem i nie ma o czym mówić? Jak panowie uważają?
To można tak określić, że władza nie przyjmuje do wiadomości pytań o wytłumaczenie. Ja, kiedy ukazała się publikacja w Tygodniku do Rzeczy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, złożyłem wniosek do marszałka Sejmu o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym to posiedzeniu prezes Rady Ministrów, czyli pani premier Ewa Kopacz, naszym zdaniem powinna wytłumaczyć całą sprawę. Ta sprawa w tle pokazuje możliwy mechanizm wykorzystywania służb specjalnych do rozstrzygnięć politycznych w naszym kraju, ale przede wszystkim obnaża to, czym jest ta władza. To To były rozmowy prowadzone między przecież urzędującą wicepremier, minister infrastruktury i szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a więc to niezwykle ważne postaci w rządzie koalicji PO-PSL. I zero odzewu ze strony rządzących. Marszałek Sikorski, zresztą bohater taśm prawdy, poprzednio opublikowanych w jednym z tygodniku, jak to przy no, tych frykasach, na które wydał bodajże 1500 zł, a więc bardzo często równowartość dochodów całych rodzin, razem z Rostowskim, opowiadali sobie o tym, jaki jest stosunek na przykład władz, obecnych władz naszego kraju do naszego sojusznika, najważniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych. I była taka deklaracja ze strony premiera Donalda Tuska, ówczesnego premiera Donalda Tuska, że do końca września ubiegłego roku te sprawy zostaną wyjaśnione. I ta deklaracja, jak to wiele w przypadku koalicji PO-PSL, okazała się pustą deklaracją, bo już mamy połowę maja, a sprawa jest zupełnie wyciszona. Co trzeba zrobić, żeby to wszystko wyjaśnić? Trzeba zmienić władzę. I pierwszy krok przy zmianie tej władzy to już najbliższa niedziela. To już głosowanie na Andrzeja Dudę, który daje gwarancję dobrej zmiany.
Polska jest strasznym stanie. No, popatrzmy na, jeżeli wierzy tym wynikom badań, to już przekonaliście, jeśli chodzi o pana Andrzeja Dudę i Prawa i Sprawiedliwość. Została tylko pewna grupa, która mówi, że chce iść do wyborów, no ale się jeszcze zastanawia, jeszcze się waha. Jakie można do nich skierować apel? No bo wiadomo, ten pierwszy idźcie, bo trzeba zmian, trzeba czegoś nowego, ale widocznie jeszcze są jakieś takie argumenty, które mogą ich bardzo mocno zachęcić. Jakie to by było, panie prezesie? Panie premierze.
Ja sądzę, że to jest taki argument, który odwołuje się tutaj już do kwestii personalnej. Jeżeli to są osoby, które no nie do końca są przeświadczone, że te zmiany są potrzebne, że w tej chwili Polska jest w stanie, no, który wymaga daleko idącej reformy, można powiedzieć w przenośni takiego daleko idącego remontu, to zapytam, czy wolą, żeby na arenie międzynarodowej Polskę reprezentował młody, znający świat, będący europarlamentarzystą, znający języki, doskonale się prezentujący polityk, czy z całym szacunkiem ktoś taki jak Bronisław Komorowski. Ja sądzę, że nawet gdyby inne te względy odrzucić, no to jednak lepiej dla Polski, lepiej dla nich, żeby ten, kto jest dzisiaj kandydatem, a nie prezydentem, Polskę reprezentował. Tym bardziej, że jeśli przyjrzeć się bliżej polityce pana Komorowskiego, to można powiedzieć tak. No, bardzo często nie trafiał. No, jeden przykład, ale bardzo ważny. Z kim się spośród głów państw najczęściej spotykał i to jest taka ogromna przewaga nad kolejnym? Otóż z panem Janukowiczem. 39 spotkań. 39 spotkań z osobą, ja go też poznałem, no, naprawdę mało interesującą. Coś panów musiało łączyć, no bo to jest poza normalnymi, regułami życia politycznego, stosunków międzynarodowych. I naprawdę lepiej, żebyśmy mieli polityka, który będzie atrakcyjnym partnerem dla ludzi no, zupełnie innych niż pan Janukowicz. A jestem przekonany, że bardzo szybko na salonach politycznych Europy i szerzej
będzie to
Andrzej Duda zdobędzie sobie naprawdę znaczącą pozycję i będzie po prostu człowiekiem interesującym, bo polityka międzynarodowa ma różne aspekty, ale jest też ten aspekt stosunków międzyludzkich. To trzeba umieć robić, a Andrzej Duda jest kimś, kto bardzo łatwo nawiązuje tego rodzaju stosunki, no i ma tu pewne zupełnie oczywiste kwalifikacje. No, ledwie się pojawił w Parlamencie Europejskim, już został najlepszym polskim posłem. Bo przecież tak było, kiedy zaczynaliśmy tą kampanię wyborczą, o czym się rzadko mówi, a warto o tym wiedzieć, warto wiedzieć, że to jest właśnie tego rodzaju człowiek. Więc jeżeli ktoś nie kieruje się względami jakimiś szerszymi, tylko tak decyduje się na podstawie wizerunków, personaliów, to tu przewaga Andrzeja Dudy jest po prostu miażdżąca, więc tych niezdecydowanych jeszcze tym bym przekonywał.
Dziękujemy.
Mógłbym dopowiedzieć jeszcze dostarczyć jakichś argumentów, szczególnie dla tych z Państwa, którzy, tak jak ojciec już tutaj powiedział, są przekonani, rzeczywiście uważają, że Andrzej Duda będzie nas godnie reprezentował jako prezydent, jeżeli oczywiście zostanie wybrany, w tych rozmowach z tymi, którzy być może Państwu mówią, no tak, no może i on jest młody, zna języki, świetnie wykształcony, jest doktorem nauk prawnych, no ale on jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, bo tak wmówiono już ludziom, tak jakby oczerniono i zniechęcano skutecznie z pomocą całej tej machiny mediów mainstreamowych Prawo i Sprawiedliwość, wtedy jest jeden argument. Jeden argument, bardzo, że tak powiem, weryfikowalny. Warto zadać pytanie. No to dobrze, to zastanów się, czy w latach 2005-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, to czy w twoim portfelu było więcej pieniędzy, czy mniej pieniędzy? Czy żyło się lepiej, czy gorzej? Czy to nie był czas, w którym służba zdrowia, pielęgniarki, czyli ten szczebel również niższy, nie tylko lekarze, po raz pierwszy decyzją pana premiera i ówczesnego ministra zdrowia, pana profesora Zbigniewa Religi, otrzymało 30% podwyżkę. Czy nie był to czas, kiedy obniżyliśmy podatki, kiedy system finansów został zrównoważony, kiedy wtedy tak naprawdę został deficyt budżetowy sprowadzony do minimum. Już wtedy spełnialiśmy wszystkie kryteria, które umożliwiały wejście tego tak zwanego korytarza walutowego. I jeszcze jest jeden argument bardzo ważny, o którym, tak jak pan premier powiedział przed chwilą, dzisiaj media mainstreamowe nie chcą pamiętać i próbują jak gdyby czynić z Andrzeja Dudę, z naszego Dudy, naszego kandydata, człowieka rzekomo mniej kompetentnego, doświadczonego, merytorycznego od obecnego prezydenta. Już się nie chcę, tak powiem, wyzłośliwiać ani przypominać tego wszystkiego, co nas, Polaków, spotkało dzięki panu, oczywiście mówię to z ironią, dzięki panu prezydentowi Komorowskiemu w tym wymiarze międzynarodowym. Ale kiedy Andrzej Duda zostawał europarlamentarzystą, to tygodnik Polityka, no, którego jako żywo trudno posądzać tutaj o jakieś sympatie wobec naszego środowiska politycznego, ogłaszał na swoich łamach, że będzie tym politykiem, którego będzie bardzo w polskim parlamencie brakowało, ponieważ jest kompetentny, doświadczony, świetnie wykształcony, merytoryczny. To można odszukać, no bo dzisiaj nic nie ginie i w wersji papierowej, i w wersji elektronicznej. To pisał wtedy, podkreślam, tygodnik Polityka. Więc to są argumenty, które można użyć w przekonywaniu tych, którzy mówią, że jeszcze się wahają, jeszcze nie są zdecydowani. A naprawdę, ziarnko do ziarnka, głos do głosu. I te wybory można wygrać, ale dzięki mobilizacji i pracy. I tak jak pan premier w tej części telewizyjnej dzisiaj powiedział, sztabowcy Andrzeja Dudy, jego zaplecze, właściwie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Dzisiaj ten wynik i to zwycięstwo jest w państwa rękach, w państwa argumentacji. Mówię tutaj do radiosłuchaczy. Musimy wyjść do tych nieprzekonanych, a są tacy wśród naszych znajomych, wśród naszych rodzin. Przekonujmy. Każdy głos liczy się tutaj, jest na wagę złota. I również na tych terenach, gdzie mówią, no to są tereny trudne dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj wygrywa Platforma, tu wygrywa Wojciech Komorowski. Otóż nie. Tam też musimy o każdy głos zabiegać. A na tych terenach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość cieszy się naturalnym poparciem, ta praca musi być jeszcze zintensyfikowana. I gramy do samego końca. Nie poddajemy się. Do 24 do piątku.
No właśnie. I to też przedziwna rzecz. Nieraz ktoś mi zwrócił uwagę na to, że popatrzymy na naszą sytuację Polski jako kraju, prawda? Sprawy społeczne, sprawa ziemi, polskich lasów, tak zagrożonych, bezpieczeństwo Polaków na co dzień. A z drugiej strony słyszymy, wiadomo, to jest kampania wyborcza, ale Polska jest krajem bogatym, zasobnym, jest spokój. Pan ich kopacz krzyczy, żeby nie straszyć ludzi polską biedą. Pan Lewandowski mówi, że mamy tyle pięknych spraw, prawda, tych możliwości. I no co rusz, czyli takie zderzenie jakby na potrzeby kampanii, tą Polskę się ukazuje tak wspaniała, przecież wiem, jaka jest prawda. Wystarczy wyjść na ulicę, wystarczy popatrzeć nawet, jak chodzą ludzie smutni w miastach, w kolejkach, gdzie spotkani. Naprawdę to jest takie zderzenie no niesamowite i takiego no, brakuje słów. Jak panowie to osądzają? Bo przecież każde wybory to dla partii rządzącej jest powiedziane sprawdzam przez społeczeństwo. No i ten sprawdzam, no to jest takie troszeczkę, no procentowo mogło być lepsze, prawda? Jednak ten PR władzy działa.
No i rzeczywiście to jest olbrzymia rola mediów.
No
i uzależnienie mediów od władzy, zresztą o tym na początku naszej audycji mówiliśmy, powoduje, że ten obraz, który dociera do najszerszego grona odbiorców, jest często obrazem nieoddającym rzeczywistej sytuacji. Są co prawda media społecznościowe, jest internet, ale one trafiają tylko do pewnej grupy ludzi, a najwięcej odbiorców mają programy informacyjne telewizji, tych największych stacji telewizyjnych, a więc serwisy informacyjne w okolicach godziny 19, między 19 a 20. I one, przecież to jest zupełnie naturalne, że ludzie zajmują się swoimi sprawami, codziennym życiem, a więc nie śledzą wydarzeń. Ja co prawda dziś serwisów nie oglądałem, ale ciekawy jestem, jak pokazano w tych stacjach oczywiście mętnego nurtu. Ciekawy jestem, jak pokazano konwencję Andrzeja Dudy. Spodziewam się, że to były tylko fragmenty, których zadaniem tych fragmentów, tej kompilacji z fragmentów było pokazanie inaczej tego wystąpienia, niż ono brzmiało naprawdę. No, to jest olbrzymi problem, z jakim się spotykamy na co dzień i to też trzeba przełamać. Ja uważam, jestem o tym przekonany, że gdyby media rzeczywiście w naszym kraju były wolne, no to i wyniki wyborów też byłyby inne, zupełnie inne.
Jeżeli chodzi o sprawy, które najkrócej można ująć w tej frazie obecnego prezydenta, że żyjemy w złotej epoce, to ona jest rzeczywiście złota dla pewnej grupy ludzi. Ja nie chcę wszystkich z tej grupy potępiać, bo są ludzie, którzy w Polsce uzyskali sukces, także materialny, także taki duży sukces materialny, dzięki własnym zdolnościom, pracowitości, trochę szczęściu, no ale w życiu, jak ktoś chce odnosić sukcesy, to szczęście zawsze jest potrzebne. Ale jest też bardzo znaczna część tej grupy ludzi, którym się udało, no, którzy uzyskali ten sukces nie tylko nie wnosząc nic dobrego do naszego życia społecznego, ale można powiedzieć dokładnie wręcz przeciwnie. To po pierwsze. A po drugie jest wielka grupa ludzi, która żyje naprawdę bardzo skromnie, bo proszę pamiętać, w Polsce pensje, a tu chodzi głównie o pracowników, ale też często o drobnych przedsiębiorców, pensje są poniżej naszego PKB, to znaczy udział pensji w polskim PKB, w tym co rocznie wytwarzamy, jest bardzo niski. Czyli krótko mówiąc, mamy pensję poniżej możliwości. I to się oczywiście przekłada na poziom naszego życia. No i jest ta sprawa, o której żeśmy już mówili, sprawa mieszkań, które są dla wielkiej części społeczeństwa niedostępne. Jest sprawa zwijania polskiego państwa. No i trzeba zadać takie pytanie. Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jeżeli Polska ileś tam lat temu mogła utrzymywać szkoły, poczty, biblioteki, połączenia komunikacyjne, różnego rodzaju instytucje, komisariaty policji, to dlaczego dzisiaj tego samego nie może utrzymywać? Przecież powinniśmy mieć możliwości pod tym względem znacznie większe. A przecież to zwijanie Polski, szczególnie tak zwanej Polski powiatowej, pamiętajcie Państwo, że to jest ogromna część Polaków, właśnie żyje w takim świecie, To jest fakt, którego nikt nie jest w stanie podważyć. No i tutaj dochodzimy do takiego problemu, o którym się w gruncie rzeczy nie mówi. Przynajmniej w tym głównym nurcie mediów, bo ja jeszcze dodam, że gdyby w tym nurcie mediów, który nie należy do mainstreamu, napisano rzeczy nawet nieporównanie bardziej drastyczne i z bardzo mocnymi dowodami w porównaniu z tymi, które ostatnio pisano, no choćby ta rozmowa pani premier Bieńkowskiej, to i tak by to nie przyniosło żadnych rezultatów. Tu padła kiedyś z ust Donalda Tuska taka jasna dyrektywa. Mnie co tam piszą nie obchodzi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Wtedy chodziło o te jego słynne zdjęcia z Putinem z lotniska smoleńskiego. Po prostu piszcie sobie co chcecie, może mieć dowody jakie chcecie i tak z tego nikt nie wynika. I to jest ta metoda ochrony ich interesów, metoda ochrony przed kompromitacją. I to też trzeba zawsze brać pod uwagę. To jest coś, co w ogromnej mierze współtworzy naszą rzeczywistość. Ale ta rzeczywistość, ta codzienność Polaków, jeszcze do niej wracając, no jest przede wszystkim tworzona przez mechanizm eksploatacji. No tak to trzeba po prostu określić. No jeżeli z Polski są wyprowadzone wielkie sumy, i tu mówię tylko o tym, co można stwierdzić, bo można przypuszczać, że jest więcej, które są w ogóle nieopodatkowane. Jeżeli właściwie wszystkie wielkie przedsięwzięcia podejmowane w Polsce, przedsięwzięcia zbiorowe, no choćby budowa autostrad, są związane z przejmowaniem ogromnych sum na zasadach, no elegancko mówiąc, nieekwiwalentnych. No ostatnio Forbes obliczał, że przy autostradach 26 miliardów złotych w ten sposób przejęto, a jeszcze do tego te autostrady wedle raportu NIK-u dzisiaj w 70% są już w tak bardzo, że tak powiem, obciążone różnego rodzaju wadami, że trzeba je remontować, czy zgoła przebudowywać. No to mamy tutaj do czynienia z takim stanem, w którym społeczeństwo jest nieustannie po prostu, no mówiąc najprostszym językiem, okradane. Mogłoby przeciętnemu Polakowi być dzisiaj w Polsce znacznie lepiej niż jest, gdyby ten system był inny. To trzeba sobie jasno powiedzieć. A kto jest dzisiaj głównym obrońcą tego systemu? I to tej jego najgorszej części, bo ona się wiąże właśnie z WSI. No to tym człowiekiem jest Bronisław Komorowski. Nawet gdyby po drugiej stronie stał kandydat znacznie słabszy, znacznie mniej atrakcyjny niż Andrzej Duda, to i tak by należało zmienić pana Komorowskiego, bo naprawdę no, trudno sobie wyobrazić kogoś gorszego. No, jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieć. Pan Komorowski, pan prezydent obecny, uzyskiwał poparcie 5 lat temu i później także w trakcie swojej kadencji, a może i jeszcze dzisiaj, na zasadzie pewnego nieporozumienia. No, tym nieporozumieniem jest twierdzenie, że on jest konserwatystą. No, konserwatysta nie podpisałby choćby konwencji antyprzemocowej. Nie dlatego, że ona zawiera przepisy, które chronią kobiety przed przemocą. Są takie przepisy, są w polskim prawie, nie trzeba tutaj żadnej konwencji, bo oczywiście takie przepisy są potrzebne i bardzo prawdopodobne, bardzo warte rozważenia jest to, żeby je zaostrzyć, ale dlatego, że tam jest mnóstwo różnego rodzaju fragmentów, różnego rodzaju postanowień, które godzą w rodzinę, godzą w naturalny porządek rzeczy, że to jest po prostu nic innego jak taki akt inżynierii społecznej i to przeprowadzone z pozycji po prostu lewackich. No, decyzje prezydenta w różnych innych sprawach, w sprawach, w których nawet Donald Tusk się powstrzymywał, no pokazują, że on jest gotów pójść bardzo ostro na lewo i nawet można powiedzieć, w kierunku lewackim, że ci wszyscy, którzy uważają go za konserwatystę, on czasem też lubi o tym wspominać, no są w całkowitym błędzie. Naprawdę to, że ktoś ma 5 dzieci, oczywiście chwała mu za to, ale to, że ktoś ma 5 dzieci, to jeszcze nie określa jego postawy politycznej. No w tym wypadku jest to postawa człowieka, który tak naprawdę, obawiam się, nie ma żadnych poglądów, ma tylko jeden pogląd, że on powinien rządzić, że trzeba być lojalny wobec swojego zaplecza, no jakie on jest, to przed chwilą mówiłem. I że w imię tej władzy można zrobić wszystko, można nawet ulegać postulatom nawet najdalej idącym, najbardziej uderzającym w fundamenty naszej kultury, w fundamenty polskiej rodziny, która jest z kolei fundamentem narodu. To też trzeba przypomnieć, szczególnie tym osobom, a z badań wiem, że takie w tej chwili jeszcze ciągle są, które no właśnie uważają, że Bronisław Komorowski to konserwatysta, to człowiek, który zapewnia jakąś stabilność Polski w tej sferze, w sferze kultury, w sferze obyczaju, w sferze tego wszystkiego, do czego przynajmniej wielka część polskiego społeczeństwa jest ciągle przywiązana. To jest po prostu nieprawda, to jest całkowita nieprawda. Jeżeli ja bym dzisiaj miał kwalifikować politycznie Bronisława Komorowskiego, to bym go ustawił bardzo, bardzo mocno na lewo od centrum, to znaczy na lewicy, i to takiej na lewicy no wręcz radykalnej.
Czyli także stosunek do tutaj tej haniebnej metody in vitro, ten spot, który miał uderzyć, a tak naprawdę to utwierdził w przekonaniu w Polakach, że pan Andrzej Duda jest właśnie człowiekiem no, myślącym, wyznającym zasady konkretnie za życiem.
Jest człowiekiem zasad, który się nie wycofuje z tych zasad dla bieżącego interesu, a być może, że nie tak dawno temu spytano o te sprawy Bronisław Komorowski by mówił coś innego niż mówi w tej chwili. A tak przy okazji, bo to też warto wspomnieć, bo ciągle się podnosi te 2 więzienia. Otóż w tych przepisach, które zostały złożone i które, jak można rozumieć, popiera Bronisław Komorowski, kary więzienia także są. I to nawet zdaje się, że większe niż 2 lata. Tam daje się do 5 lat dochodzą. Do 5 lat, więc to jest w ogóle argument całkowicie nietrafiony. No to wszystko jest robione wyłącznie po to, żeby jeszcze jakiś tam kawałek tego już najbardziej lewicowego elektoratu ściągnąć do popierania Bronisława Komorowskiego i żeby mieszać ludziom w głowie, bo wielu ludzi nie wie po prostu, co to jest in vitro, a jeszcze więcej nie wie, jakie są następstwa stosowania tej metody i w związku z tym to jest ta kwestia, no, że po prostu Bronisław Komorowski jest bezlitosny wobec par, które nie mogą mieć dzieci, a to jest kompletna nieprawda. No, nie jakie metody
Andrzej
się... Andrzej, przepraszam bardzo. Andrzej Duda jest przeciwny tym, którzy chcą jakoś doprowadzić do tego, żeby mieć dziecko. Jest za tym, są te metody, które nie wiążą się z takimi następstwami, jak
sprawa imicza.
Tak, właśnie, na protechnologia. Są jeszcze inne możliwości starania się o to, żeby to dziecko w rodzinie było. I wszystkie te metody i on, i nasza partia popiera. Jesteśmy pełni zrozumienia dla tych, którzy chcą mieć dzieci, a z jakichś względów mieć ich nie mogą, ale to nie oznacza, żeby się móc zgadzać na wszystko. No, my po prostu się na wszystko w tych sprawach nie zgadzamy. Jest coś takiego jak wyższe zasady, jak prawo naturalne, jak Bóg na niebie.
No, jeszcze jedna rzecz, to co pan premier dzisiaj w wywiadzie chyba dla innego portalu, prawicowym powiedział, że tak, proszę uwierzyć, Prawo i Sprawiedliwość od 10 już nie rządzi, prawda, czy od 8. A ma się wrażenie, że cały czas wy rządzicie i teraz w Polsce dlatego tak jest, bo ciągle rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To naprawdę jest, no a taką atmosferę stara się ktoś, no mamy konkretnych ludzi, prawda, żeby takie coś wygenerować, że Prawo i Sprawiedliwość do końca świata ma być odpowiedzialne za wszystkie błędy, rzeczy, za trudne sytuacje, ale ja myślę, że to idzie powoli, już jest to odkręcane, tak mówiąc językiem technicznym, że ci normalni, zwykli ludzie, zwykli Polacy zaczynają rozróżniać, co jest fikcją, co jest jakimś takim ubarwieniem, a jak jest naprawdę, bo patrzą na swoje życie. Może zanim jeszcze telefony, to pan Joachim Brudziński. Jeszcze.
Ja myślę, że myśmy tutaj w naszym społeczeństwie osiągnęli już ten etap i pułap, do chciałbym, może to jest takie chciejstwo, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, które miało miejsce przed 89 rokiem, że dziennik telewizyjny swoje, a ludzie i tak wiedzieli swoje, no bo tutaj pan przewodniczący Błaszczak wyrażał taką wątpliwość, jak została pokazana w tych mediach głównego nurtu dzisiejsza konwencja. Nie mam żadnych złudzeń, jak została pokazana. Mam tego najlepsze przykłady, chociażby z wizyty Andrzeja Dudy na Pomorzu Zachodnim. Podam taki przykład, no już tak prostackiej wręcz manipulacji, że mogłoby się wydać, że to wręcz nieprawdopodobne, żeby w świecie wolnych rzekomo mediów coś takiego można było zrobić. Otóż spotkanie Andrzeja Dudy w Koszalinie, na rynku staromiejskim przed ratuszem miasta, parę tysięcy ludzi, no nie było takiego spotkania od dawien dawna w Koszalinie. I co się okazuje? W głównym wydaniu Wiadomości, w telewizji publicznej pojawia się oto informacja, że wystąpienie Andrzeja Dudy było przerywane przez jego przeciwników. Dlaczego? Dlatego, że kiedy oczywiście Bronisław Komorowski podróżuje po Polsce, to bardzo często tego typu zdarzenia mają miejsce, no i trzeba to było jakoś zrównoważyć. I oczywiście zdarzało się, że na spotkania z Andrzejem Dudą przychodzili jacyś przeciwnicy, tylko że Andrzej Duda tym się różni od Bronisława Komorowskiego, że nie machał ciupagą, nie mówił coś o pijanych czy tam napitych gościach na uroczystości rodzinne, nie mówił nic o brudnych nogach czy o brudnych butach, tylko podchodził do takich ludzi. Mówił, cieszę się, że jesteście, nawet jak się ze mną nie zgadzacie, chcę z wami rozmawiać, dobrze, że przychodzicie, nie sprawdzam, czy jesteście z takiej partii, siakiej i owakiej, ale co zrobiono w tychże Wiadomościach? Otóż proszę sobie wyobrazić, jeszcze na godzinę przed przyjazdem Andrzeja Dudy do Koszalina, trzech czy czterech, podejrzewam, lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej pojawiło się na placu, rozwinęło jakiś tam transparent, coś tam Duda Buda, jakieś tego typu derdy mały, po czym szybko ten transparent zwinęli, bo obawiali się reakcji ludzi, którzy już tam schodzili na ten plac i czmychnęli, gdzie pieprz rośnie. Ale zdążyła nagrać to telewizja publiczna. I oto w głównym wydaniu Wiadomości zrobili taką zbitkę. Tutaj, prawda, oczywiście tak skadrowali, żeby tych tysięcy ludzi na placu nie było widać. No i powiedziano, przerywano tutaj i pokazano tych trzech z rozwiniętym transparentem. Więc, proszę Państwa, nie miejmy żadnych złudzeń, że oni tego typu manipulacje będą stosować, tylko że to wszystko na to wskazuje, tak jak ojciec powiedział, po prostu już nie działa, że ludzie, i to jest też bardzo charakterystyczne i bardzo optymistyczne, że my z dnia na dzień dowiadujemy się, że jest już zupełnie inny nastrój. Jeszcze przed wejściem na antenę zadzwoniła do mnie moja żona i powiedziała, że pani sąsiadka, którą no, znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale jako żywo nigdy mi nie przyszło do głowy pytać ją o jakieś preferencje polityczne. Dzisiaj zapukała do żony i powiedziała, niech pani przekaże mężowi, że jeszcze pan Andrzej Duda powinien powiedzieć to, bo my już tu nie możemy wytrzymać. No, coś się zmienia, czuć tą zmianę. Oczywiście nie chcemy tu wpadać żaden w triumfalizm, ale przestańmy się bać. Szanowni Państwo, tutaj zwracam się do radiosłuchaczy, idźmy do tych, o których wiemy, że być może uda nam się ich namówić, żeby do tych wyborów w niedzielę poszli. Niech będzie ten czas, ta nadzieja, ta energia, która nam towarzyszyła w 89 roku. Komuniści też wtedy byli przekonani. Mamy wszystko, mamy telewizję, mamy wojsko, mamy SB, mamy to, no już nie dadzą rady. Dali, ale między innymi dlatego, że Solidarność...
ZOMO przegrywali.
Tak, tak.
Nawet w koszarach ZOMO. Ja wtedy kandydowałem w Elblągu na senatora i przegrali nawet w koszarach ZOMO.
I oby było tak i teraz, w najbliższą niedzielę.
A jeszcze popatrzmy na te manipulacje. Przykład z wczoraj. Wiadomości w telewizji publicznej, reakcja co prawda na haniebny atak na rodzinę naszego kandydata Andrzeja Dudy, przeprosiny, ale jednocześnie zawieszenie programu, który przygotował Jan Pospieszalski z udziałem Pawła Kukiza. Jednocześnie, czyli można by powiedzieć w ten sposób, że lis zawinił, a Pospieszalskiego zawiesili.
Tak, to było też przysłowie, prawda, że cygan... Tak.
No więc właśnie, chłop zawinił, a cygana zawini, tak, czy powiesił.
Tak, no rozmawiamy rzeczywiście, jest ten głos nadziei. To jest też piękne, że program pana Andrzeja Dudy i też, no w ogóle, szerzej możemy powiedzieć, też Prawa i Sprawiedliwości, jest bardzo programem wychodzącym, pozytywnym, prawda, do ludzi. To nie jest program, który, jak niektórzy by chcieli, że straszy czy coś. Nie, on mówi, jak rozwiązać te konkretne sytuacje, prawda, jak pomóc sobie nawzajem. I to jest też bardzo, też pokazana te programy, które tak bardzo wiele kosztują, bo już teraz lamentują wszyscy, nikt nie mówi, bo z tym nie można dyskutować, że one są potrzebne, tylko ile pieniędzy to obliczają, prawda? I te niebotyczne kwoty się pojawiają, ale to marginesie. Bardzo proszę, panie
profesorze. Jedną rzecz, jeżeli jeszcze ojciec i pan profesor chciałem dopowiedzieć, bo to kwestia in vitro. Otóż, żebyśmy też nie mieli żadnych złudzeń co do tego, do jak daleko może się posunąć obecna władza i ten cały establishment, który za nią stoi, aby tę władzę utrzymać. Do jakiego grubiaństwa i do jakich rzeczy wręcz uwłaczających każdemu przyzwoitemu człowiekowi, bo sugerowanie w tym ohydnym spocie, który wypuścili, sugerowanie, że Andrzej Duda chciał wsadzać do więzienia, czy w jakikolwiek sposób odnosi się negatywnie do tych rodzin, które, czy też do tych dzieci, które już na świecie dzięki tej metodzie są. Jest czymś tak wręcz nieprzyzwoitym, że aż wydaje się, że nie chce się to mieścić w głowie. Tak? Przecież wielokrotnie o tym mówiliśmy i to powtarzamy, że każde życie jest święte, że z każdego życia i z każdego dzieciaka się cieszymy. I takie imputowanie naszemu kandydatowi Andrzejowi Dudzie, że on kiedykolwiek czy jakby odnosił się z jakimiś złymi emocjami do tych rodzin, do tych matek, do tych dzieci, jest czymś wyjątkowo, wyjątkowo naprawdę nieprzyzwoitym. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie i podkreślić. Andrzej Duda, nie Andrzej Duda, no ale każdy człowiek, przecież to jest oczywiste, cieszy się z każdego dziecka i takie dzieci mają prawo do tego, żeby być kochane, być szanowane i nie nigdy nam nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby takie dziecko w jakikolwiek sposób skrzywdzić. Ale czy to działa w drugą stronę? To, o czym mówi pan przewodniczący Błaszczak. Do czego oni są w stanie się posunąć? Ulubiony, jak mówiono, pluszak pana premiera Donalda Tuska. Celebryta, który pełnymi garściami z tego pańskiego stołu czerpał różnego rodzaju przywilejów. Nie wahali się ani przez minutę, żeby posunąć się do kłamstwa, zaatakować córkę Andrzeja Dudy, a później w taki faryzejski sposób przepraszać, wiedząc, że już to kłamstwo poszło wielomilionową widownię. Otóż miejmy świadomość też, że tamta strona nie cofnie się przed niczym, ale też nie bójmy się. No, cóż powiedzieć ponad to, że przyzwoitość na końcu i tak musi zwyciężyć.
Każda władza, najgorsza nawet, boi się swojego ludu, jeżeli jest zwarty, mocny, razem idzie, prawda?
I zorganizowany.
I zorganizowany, to jest to.
Pan premier często powtarza, że jeżeli się ta władza, pan premier Kaczyński oczywiście, jeżeli ta władza się przed kimkolwiek czy czymkolwiek cofie, to tylko pod naporem zorganizowanych obywateli, więc organizujmy się. W najbliższą niedzielę.
Oczywiście.
I w ogóle, oczywiście.
I potem dalej. Potem dalej. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, mamy drugą godzinę naszego programu, więc może zaprosimy naszych słuchaczy, bo to jest walor naszych rozmów, że my się nie boimy społeczeństwa, nie boimy się Polaków, rozmawiamy. To jak też pan Duda nie boi się wychodzić na ulicę, na place, nie w jakichś tam, prawda, tych, w kawiarenkach zamkniętych.
W kordonach ochrony.
Tak. Więc rozmawiamy, zachęcamy Polaków do słuchaczy naszych, do naszych rozmów na antenie Radia Maryja. Telefony do Polski Północnej 56 655 23 55, do Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 66 i 23 33. Są jeszcze dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 100, 536 600 2000. Nasi goście, pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego, i pan Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy i czekamy już na telefony, one już są, ale teraz jeszcze chwila oddechu muzycznego.
Był los tułaczy. Tułacz życie, a Polska w sercach, gdzieś w owczym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię. A tu nad Wisłą, w bezwolnym kraju, przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i sercach nadzieję swe niosła.
jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska.
Bo to jest Polska, śpiewa Krzysztof Krawczyk, a my o tej Polsce chcemy rozmawiać, o przyszłości tej Polski, naszej ojczyzny, nie jakiegoś kraju, tylko naszej ojczyzny. I mamy telefon pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo, witamy pana, szczęść Boże.
Pan jest Krzysztof Krawczyk, jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto z nami jest?
Kłania się Zbigniew, organista z Gdańska.
Witamy.
Tak jak w ostatnią niedzielę, w niedzielę pierwszych wyborów na prezydenta, tak i teraz będę śpiewał Boże coś Polskie, oczywiście na koniec, tylko zastanawiam się, czy śpiewać Ojczyzny wolną po błogosław Panie, czy daj nam zwrócić Panie. I też mam taki apel do moich kolegów organistów, żeby też śpiewali podobnie. I będę śpiewał też pieśń, którą nasz błogosławiony ksiądz Popiełuszko, Maria Matko Polskiej Ziemi, z tą zwrotką niech mrok, niech w jasność się zamieni, niechaj prawdy przyjdzie czas. To jedna kwestia. Druga kwestia. Mam taką propozycję na przyszłość wyborów, aby ewentualnie jakiś marsz, jak będą robione w Warszawie, żeby nie iść pod Sejm, żeby nie iść pod Radę Ministrów, czy też pod inne urzędy, ale żeby pójść kilkuset tysięcy Polaków pod telewizję. Niech oni wiedzą, że jest jakaś kontrola jeszcze społeczna. Niech oni wiedzą, że my to słyszymy i my ich znamy. Niech oni wiedzą, że niech oni nie czują się tak bezpiecznie. My oczywiście my im krzywdy nie będziemy robić fizycznej, bo my jesteśmy katolikami i chrześcijanami. Ale niech oni wiedzą, że oni mogą być przez społeczeństwo rozliczone.
Dziękujemy bardzo.
To w zasadzie tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Odważny pan Zbigniew, organista z Gdańska. Dziękuję.
No, Bóg zapłać. Jeżeli chodzi o tą pieśń, Komorowski się bez przerwy na to powołuje i to pokazuje jego postawę, bo gdyby to był taki prezydent, jaki powinien być, to on powinien przede wszystkim sobie postawić pytanie, dlaczego wielu polskich patriotów, bo przecież chyba nie odmówi tym ludziom, którzy pojawiają się na różnych mszach rocznicowych, mszach za ojczyznę, mszach w rocznicę Smoleńska patriotyzmu, tak śpiewa. Gdzie tu jest problem? To jest pytanie, które powinien stawiać, a nieustannie atakować, obrażać. Ja jestem przekonany, że prezydent Andrzej Duda to pytanie sobie postawi. To pytanie sobie postawi i doprowadzi do tego, że wszyscy będziemy śpiewali Ojczyznę Wolną, pobłogosław Panie. Bo po prostu ten śpiew jest wynikiem pewnej sytuacji. Sytuacji, która nie jest stworzona przez czyjąś złą wolę, tylko jest sytuacją po prostu obiektywną. Sytuacją, którą wielu Polaków odbiera jako niemożliwą do zaakceptowania. A jeżeli chcemy, by Polska była rzeczywiście wspólnotą, to musimy dopracować się takiego jej modelu, takiego modelu naszego życia społecznego, narodowego, żeby poza jakimiś marginesami, bo one są zawsze, wszyscy uznawali pewne podstawowe wartości, uznawali pewne podstawowe kierunki działania, tak jak to jest w wielu krajach, gdzie spory są, niekiedy są bardzo ostre, ale jednak pewien fundament jest przez wszystkich akceptowany. W jakiejś mierze było tak też w Polsce do 2005 roku, mimo bardzo ostrych podziałów politycznych. No ale działalność Platformy Obywatelskiej naprawdę z ogromnym udziałem Bronisława Komorowskiego to zniszczyła. Ja bym tutaj przypomniał, że wtedy wielu ludziom w Polsce, ludziom dobrej woli, wydawało się, że jest ogromna szansa, że tą szansą jest sojusz Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. A głównym przeciwnikiem tego sojuszu w Platformie Obywatelskiej był właśnie Bronisław Komorowski. Jeżeli wśród tych, którzy dzisiaj się wahają, są, jak to się czasem mówi, chociaż ja tego nie chcę użyć w formie ironicznej, czy jakiejś nieprzyjemnej, ale używa się takiego określenia, sieroty po tym sojuszu, po popisie, to ja chcę im powiedzieć, że naprawdę mają wszelkie podstawy do tego, żeby dzisiaj poprzeć konkurenta Bronisława Komorowskiego, bo wtedy, powtarzam, gdyby deklaracje Platformy były realizowane, to można by rzeczywiście Polskę zmienić. Tylko te wszystkie deklaracje okazały się czystą grą, po prostu przystosowaniem się do tej sytuacji, do tego wiatru przemian, który się pojawił po aferze Rywina, a jeśli chodzi o praktykę, to była taka, żeby utrzymać to, co było przed Rywinem i można powiedzieć pod wieloma względami jeszcze zaostrzyć. I w tym jest rzecz. A jeśli chodzi o tą pieśń Ojca Popiełuszki, to jest piękna i warto ją przypominać.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon, tak? Bierzemy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, serdecznie witam ojca Janusza, pana premiera, pana Joachima Brudzińskiego i pana przewodniczącego Błaszczaka z Chicago. Jan mówi, otóż nie tylko wy tam głosujecie, ale my też również i tutaj też się tym po prostu bardzo interesujemy. Zauważyłem, jako że też tutaj rejestrujemy do wyborów i zauważyłem taką jakby eksplozję tutaj, tak można by to nazwać, takiej wielkiej ochoty. Ludzie przychodzą, rejestrują się, dorejestrowują się, mówią tak, no nie, przedtem jakoś tak nie za bardzo wierzyłem, ale w tej chwili już wierzę, że się uda. To właśnie po tej pierwszej turze taka przyszła mobilizacja. Przychodzą ludzie starsi, nawet o kuli. Wczoraj akurat u mnie rejestrował się nawet stryj arcybiskupa Głudzia, staruszek już o kulce, prawda, schorowane. Przyszedł, mówi, muszę przyjść, bo to się coś musi zmienić. I tak prawie wszyscy to mówią. Przyszła też kobieta, która mówi, syn nie chciał przy pierwszej turze głosować, mówi. Ja głosowałam, ale kiedy oglądnął właśnie tą debatę, powiedział, nie, mamo, zarejestruj mnie, ja pójdę. No taki entuzjazm tu panuje u nas. Co prawda, nie są to jakieś imponujące cyfry tutaj, prawda. Ja myślę, że tu w Chicago gdzieś będzie koło 14-15 tysięcy, łącznie może pod 28 tysięcy tutaj liczę w Stanach, tak, bo tutaj przy rejestracji to widać, ale na pewno jest to jakościowo wielka sprawa, bo my tu zawsze w 80% głosujemy, czy to na Prawo Sprawiedliwość, czy tym bardziej teraz na pana Andrzeja Dudę, któregośmy tu przecież i gościli w tamtym roku i znamy i jakoś gwarantujemy za niego też, znając go po części. No życzymy wam, życzymy i dziękujemy całemu sztabowi, że pracujecie, my żyjemy tym tutaj. To chciałem powiedzieć tak od nas tutaj, od Polonii z Chicago.
Dziękujemy.
Pozdrawiam jeszcze raz i czekamy do niedzieli. Będziemy się może wspólnie później radować takim pozytywnym wynikiem wygraną pana Andrzeja Dudy.
Dziękuję bardzo, panie Janie. Pozdrawiamy całą naszą rodzinę Radia Maryja w Chicago, nie tylko w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Ale właśnie to, co się dzieje też z punktami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, to jest skandal, panowie, prawda? Zmniejszanie ich liczby, zniechęcanie tych Polaków dobrych. Oni nieraz po 300-400 kilometrów jadą do punktu wyborczego. Bardzo prosimy, skomentujemy jakoś
to. My to postrzegamy jako świadome działanie władzy. Wielokrotnie na forum Sejmu posłowie z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pytali ministra spraw zagranicznych o to, dlaczego jest utrudniony dostęp do punktów, w których można oddać głos. No i odpowiedzi zawsze były wymijające. Albo to powoływano się na koszta, albo to powoływano się na to, że wprowadzono inną metodę głosowania, głosowania korespondencyjnego. No ale przecież to nie ma sensu. To powinno być tak zorganizowane, żeby wszyscy ci, którzy chcą oddać swój głos, mieli taką możliwość, a z czego wynikają te w naszej ocenie świadome działania? No pewnie z tego, że Polonia głosuje tak jak głosuje, nie wspiera tych, którzy rządzą. Dlaczego minister spraw zagranicznych, poprzedni, obecnie marszałek Sejmu, doprowadził do tego, że Senat Rzeczypospolitej stracił możliwość dysponowania funduszami przeznaczonymi na wspieranie Polonii. No dlaczego? To jest pytanie bardzo proste, dlatego żeby prowadzić własną politykę, która wiadomo, że ten, kto rozdaje pieniądze, ten ma władzę. Pieniądze na wspieranie Polonii, które były dysponowane przez Senat, były rozdzielane według zasady pewnego konsensusu, który osiągano w Senacie. Dziś decyduje o tym minister spraw zagranicznych i ma narzędzie w swoim ręku do uprawiania tej polityki. A stworzenie warunków do tego, żeby Polonia zorganizowała się, żeby Polonia była aktywna, leży w interesie naszego kraju, bo może stanowić Polonia takie silne propolskie lobby za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To jest niezwykle ważne, tak postępują inne narody i pozyskują w ten sposób olbrzymie wpływy, budują pozycję swojej ojczyzny na arenie międzynarodowej. To znowu jest kolejny przykład tego, co należy w naszym kraju zmienić i też możemy powiedzieć wprost, że jeśli dojdzie do zmiany prezydenta Rzeczypospolitej, to Andrzej Duda inaczej będzie te sprawy prowadził. Będzie aktywny na arenie międzynarodowej i z całą pewnością będzie korzystał ze wsparcia Polonii.
Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. I kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria. Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Krzysztof z Malborka. Pozdrawiam ojca i gości. Mam dzielę się z taką kwestią. Mianowicie na przestrzeni kilku dni, a już szczególnie po pierwszej turze wyborów, za panem Komorowskim chodziła taka pani i ona tam mówiła pewne rzeczy i on powtarzał. To nawet jak jakaś nieszczęśliwa kobieta stanęła na wprost prezydenta, to ta z tyłu podpowiedziała, że a czego brakuje? No i prezydent się zapytał, czego brakuje? No to wyszło na światło dzienne i media to podchwyciły. Natomiast widziałem tę kobietę dzisiaj, chyba to było w mediach, w telewizji, obok prezydenta i ta pani miała już przed sobą taki maleńki mikrofonik, jak rozmówcy w studio telewizyjnym czasem mają. I co pewien czas mówiła? Czy istnieje możliwość, żeby to prezydent miał w uchu też taki maleńki jakiś słuchawkę, żeby tego odsłuchiwał, jak czasem także i dziennikarze coś takiego mają? I to pierwsza kwestia. No i druga, czy rzeczywiście po 5 latach bycia prezydentem ten człowiek nie jest w stanie powiedzieć, żeby nie powiedzieć na przykład kędzierzyn koźle, a nie kościerzyna koźle? No przecież to są banały takie, które ten człowiek mówił i przynajmniej mnie jako Polaka wyprowadzał, przyprawiał o po prostu wstyd.
Ale Bydgoszczu poprawił.
Posłucham, co panowie sądzą na ten temat.
Dziękuję, panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie.
Ja jestem tutaj, sądzę, że moi koledzy tak samo w takiej samej sytuacji jak pan. My po prostu nie wiemy, jak to tam wygląda, czy są w tej chwili stosowane jakieś urządzenia. To, że podpowiadała i to opierając czoło plecy prezydenta, no to wszyscy widzieli. Dzisiaj wiemy, jak ta pani się nazywa. Natomiast no, cała reszta jest do wyjaśnienia. No, rzecz jest rzeczywiście bardzo szczególna. Ja jednak zaryzykuję powiedzenie, że jest kompromitujące, no bo jednak prezydent państwa powinien być człowiekiem na tyle sprawnym, żeby wchodzić w kontakty z ludźmi w sposób samodzielny. I mogę powiedzieć jedno. Takim człowiekiem, który to potrafi, naprawdę potrafi, jest Andrzej Duda. Jemu to naprawdę świetnie idzie. On potrafi tak, jak to kiedyś, tak to wynika z różnego rodzaju wspomnień, Józef Piłsudski, rozmawiać z każdym, niezależnie od tego, czy to jest człowiek z tak zwanej społecznej góry, czy człowiek, któremu los przyniósł niewiele, nawet bardzo niewiele, potrafi rozmawiać, potrafi się porozumieć, potrafi z jednej strony pokazać jakąś empatię, współczucie, ale przecież w bardzo wielu wypadkach potrafi też pomóc. Proszę pamiętać, ten pomysł Duda Pomocy, który dzisiaj działa, to już jest coś zupełnie realnego, to przecież nie jest pomysł na kampanię, to jest pomysł na przyszłą praktykę Urzędu Prezydenckiego. To ma funkcjonować przy Urzędzie Prezydenckim. Dzisiaj my to robimy małymi siłami, a mimo wszystko są już naprawdę liczni ludzie, którzy jakąś pomoc otrzymali i ta pomoc będzie szersza.
No to też warto przyjrzeć się, jak ta prezydentura obecnego prezydenta wyglądała przez ostatnie 5 lat, bo ta to polityczne ADHD, chociaż przypomnę, że jeszcze parę tygodni temu pan prezydent w różnego rodzaju wywiadach prasowych mówił, bardzo kontrolowanych, bo on rozmawiał tylko i wyłącznie z dziennikarzami, jak jeszcze raz się tu odwołam do Andrzeja Wajdy, zaprzyjaźnionymi. Nie było żadnych konferencji prasowych na przestrzeni ostatnich lat, gdzie dziennikarze mogliby spokojnie prezydentowi zadać pytanie. No to co wtedy Bronisław Komorowski? Po pierwsze okazywał swoją irytację, że w ogóle musi uczestniczyć w kampanii wyborczej, a już czymś, co mnie osobiście niezwykle poruszyło, to reakcja tego całego establishmentu otaczającego pana prezydenta Komorowskiego po pierwszej turze, kiedy okazało się, że przegrał z Andrzejem Dudą. I to oto jeden z członków jego komitetu honorowego, no, pedagog, wieloletni nauczyciel w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, reżyser, aktor, nagle mówi tak, no, jest coś niesamowitego, że my musimy raz na 5 lat uczestniczyć w takim cyrku. I to mówi człowiek z Komitetu Honorowego Prezydenta, więc nie tylko sam pan prezydent, który wyrażał oburzenie, że w ogóle kampania tak długo trwa, najlepiej powinna trwać tylko 2 tygodnie, ale i ludzie, którzy go popierają. Zresztą to dzisiejsza też wypowiedź profesora Nałęcza.
I tak? Też jakiś jego kolega mówi, że gdyby on przegrywał z panem Jarosławem Kaczyńskim, no to jeszcze by to z bólu jakoś wytrzymał, ale to, że z politykiem z trzeciej ławki w PiSie. Nie wiem, czy macie te ławki jakieś.
Tak.
Jedne, pierwsze, drugie, trzecie.
Ale to, drogi ojcze, a przede wszystkim, szanowni państwo radiosłuchacze, jak również ci wszyscy z państwa, którzy może nie z, że tak powiem, własnej woli, ale, że tak powiem, innych motywów nas słuchają, zwróćcie na to uwagę. No, czy to jest naturalne w państwie aspirującym do tego, żeby być państwem w pełni demokratycznym, demokratycznym, żeby w ogóle dopuścić taką oto postawę, że akt święty w każdej demokracji jest akt wyborczy, jest określany mianem cyrku. A urzędujący prezydent wykazuje irytację, mówi, nie będę miał politycznego ADHD, nie będę robił z siebie małpy. Po czym? Porażka w pierwszej turze i co się okazuje? Boskie, proszę, szanowni państwo, no, aż strach się bać, co nam jeszcze do piątku prezydent Komorowski obieca. No dzisiaj się okazał zwolennikiem obniżenia wieku.
Może Kurlandię będzie mieć dobrze.
No, a może dojdzie do wniosku, że przeważającym będzie tutaj elektorat Korwin-Mikke i ogłosi, że dobra, to w takim razie będzie monarchia. I nam ogłosi monarchię.
Wtedy nie będzie wyborów.
Nie będzie wyborów. Ogłosi się królem, prawda? Szoguna ma i jakoś to pójdzie.
Dziedziczenie to. No, ale tak śmiejemy się, ale sprawa jest też no, ważna, jeśli chodzi o korzystanie z tej szansy, jaką jest właśnie głosowanie obywatelskie, nie tylko. Drodzy państwo, kolejny telefon, tak? Odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę
witam
bardzo.
Witam serdecznie.
Witamy.
Janusz Pewczak, główny kierownica SKOK. Serdecznie witam. Wiem, że jak ojciec Janusz prowadzi program, to sprawa jest poważna. I trzeba powiedzieć jedno. Andrzej Duda jest uosobieniem naprawdę dla wielu Polaków dzisiaj jakiejś nadziei, jakiejś szansy, jakiejś okazji na zmianę, bo wszyscy widzimy, że to, co dzisiaj w Polsce mamy, to się nie sprawdza. Ten plan Balcerowicza realizowany przez 25 lat polegający na wyprzedaży majątku narodowego, na właściwie no, pozbawienie Polaków wartościowego tego majątku powoduje, że dzisiaj Polacy czują, że tak się dalej nie da, że coś trzeba zmienić. I wydaje się, że Andrzej Duda uosabia tę taką nadzieję na coś lepszego.
Oj, to nie nasza wina, te przerwanie, nie wiem, co się dzieje, ale to może już jakieś napięcie na tych liniach telefonicznych jest duże, bo no, w kraju na pewno. No to może pan Janusz, niech pan jeszcze raz próbuje, a my odbieramy następny telefon i rozmawiamy. Bardzo proszę, słuchamy.
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Berlina. Cieszę się, że się dodzwoniłem do studia.
Cieszymy się.
Po prostu chciałem tylko tyle powiedzieć, że ja oczywiście, no to jest, zdradzę moją tajemnicę, będę głosował na pana Andrzeja Dudę. Jest to dla mnie człowiek o wielkiej, wielkiej kulturze. Jest opanowany, zrównoważony i jest przede wszystkim człowiekiem dialogu. Wychodzi do ludzi, rozmawia z ludźmi i widać, że zależy mu na Polsce, że kocha Polskę. Oglądałem oczywiście debatę. Muszę powiedzieć, że tak jak się zachowywał Bronisław Komorowski, mówię teraz świadomie, Bronisław Komorowski, nie prezydent, bo na ten tytuł według mnie nie zasłużył. Jest to człowiek agresywny. W trakcie tej debaty on tylko straszył PiS-em. W ogóle nie rozmawiał o troskach Polaków, obywateli, tylko właśnie to straszenie, stosowanie właśnie straszenia PiS-em. I mam wielką nadzieję, że w Polsce się zmieni i że będzie żyło się lepiej. No, mojej rodzinie, która żyje w Polsce. Ja tutaj żyję w Berlinie, może mam trochę lepiej pod pewnymi względami, ale wierzę w to głęboko, że jak Andrzej Duda będzie prezydentem, że poprawi się w Polsce. Może nie od razu, bo za dużo zostało zepsute, za dużo Platforma zniszczyła. Oczywiście teraz zrzucają wszystko na PiS. PiS tyle lat nie służy, ale oczywiście PiS za wszystko odpowiada. To jest totalną bzdurą. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, że jesteście. Jesteście naprawdę super, super ludźmi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.
No cóż, ja muszę tylko podziękować za tą wysoką ocenę wszystkim naszego kandydata, bo to dzisiaj jest najważniejsze, Andrzeja Dudy, no ale także i naszą. No, staramy się, żeby ten stan, w który Polska została wprowadzona, tutaj odwołam się do pana Szewczaka, no on rzeczywiście może być określony jako 25 lat planu Balcerowicza, no z tym, że jednak dodam, że były takie krótkie przerwy, był rząd Jana Olszewskiego, no były 2 lata naszych rządów i wtedy realizowaliśmy jednak inną politykę, choćby jeżeli chodzi o własność, o prywatyzację. Ja przypomnę, kiedy my byliśmy przy władzy, to rozdawanie polskiego majątku narodowego zostało powstrzymane. Minister Jasiński działał tutaj bardzo konsekwentnie. Nie zostało to wszystko uporządkowane i później, gdybyśmy rządzili dłużej, to tam, gdzie własność państwowa nie miała sensu, tam ta prywatyzacja, ale już na uczciwych zasadach, byłaby kontynuowana, ale sprzedaż na zasadach ekwiwalentnych, to znaczy jak ktoś chce kupić coś, co jest warte 100 milionów, to 100 milionów musi zapłacić, a znaczna część tej państwowej gospodarki miała być pod specjalną ochroną, szczególnie te 100 strategicznych zakładów, które po prostu są Polsce szczególnie potrzebne i nie mogą przechodzić w inne ręce. To wszystko zostało przez Platformę odrzucone, wrócił plan Balcerowicza. Znów to mówię oczywiście w pewnej przenośni, bo sensu stricto plan Balcerowicza to coś zupełnie innego i już dzisiaj historia. I mamy tego różnorakie, fatalne skutki. I dziś jest rzeczywiście nadzieja, że zwycięży Andrzej Duda. To będzie otwarcie do zmian i że te zmiany doprowadzą do tego, że w Polsce polityka, także polityka gospodarcza, polityka odnosząca się do własności się całkowicie zmieni, że będziemy chronić polską własność, własność polskiej ziemi, to jest super ważne, własność polskich lasów, ale także to wszystko, co musi być chronione w sferze przemysłu, który będzie zresztą odbudowywany, w sferze usług, no choćby weźmy koleje państwowe. Przecież dzisiaj to wszystko idzie w tym kierunku, żeby koleje, poczta były w rękach obcych firm. I będziemy mieli wtedy rzeczywiście zmianę, bo to nie jest tak, jak niektórzy nam próbują wmawiać, że jeśli polskie, to musi być złe. Ten mechanizm działa na takiej zasadzie. Ustanawia się takich menadżerów, którzy specjalnie obniżają jakość jakiejś firmy, po to, żeby ją później sprzedać i później mówić, no cóż, przecież to się, tu się nic nie udaje. Może się udawać. W Polsce są dobrzy menedżerowie, są ludzie, którzy by się zadbali o ten majątek, tylko przy tej władzy nie mają szans.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon kolejny, bo tam pan czeka przez chwilkę. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam. Adrian z Krakowa.
Kłaniamy się.
Ja dzwonię, chciałem powiedzieć, odnieść się do hasła wyborczego w ogóle naszego panującego pana Bronisława Komorowskiego, czyli zgoda i bezpieczeństwo. No każdy, może nie każdy widzi, a już na pewno nie w tych mediach, które mamy w dzisiejszych czasach, bo niestety no, trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle to, co robi i mówi, mija się kompletnie z hasłem wyborczym, jaki przedstawia. Mianowicie samo podejście do, że tak powiem, opozycji i do całego PiS-u, do pana Kaczyńskiego, no to jest po prostu coś haniebnego naprawdę i mam nadzieję, że ludzie widzą, zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, jak to media przedstawiają. Ja też tak z dziewczyną rozmawiam, tylko ona właśnie jest po drugiej stronie, że tak powiem, bramki i staram się ją przekonywać na tą drugą stronę. Też mi czasami nie wychodzi. Ona właśnie ogląda te media, tę telewizję. Nie powiem, bo sam też kiedyś oglądałem. I trzeba coś z tymi mediami zrobić. To taki apel w ogóle na przyszłość, jeśli się w ogóle...
No i nadzieja, że kobieta zmienną jest, prawda, panie Adrianie? Także.
Znaczy, po tej debacie pierwszej wie ojciec, no, sama stwierdziła, że byłaby bardziej skłonna jednak na Andrzeja Dudę głos oddać. No ale mówię, no jeśli chodzi o te media, one tak manipulują całym tym materiałem, jaki oni mają. Oni po prostu robią wycinki, dają to, co im się podoba, a raczej co się podoba Platformie, bo to trzeba sobie powiedzieć, bo niestety tak jest. No a wy jako media katolickie, to naprawdę chylę czoła. Tak jak była debata na temat przyjętej i podpisanej już w sumie ustawy przez pana Bronisława Komorowskiego na temat przemocy w rodzinie, przemocy przeciw kobietom, przepraszam bardzo. Wyście pokazali wszystko od A do Z w telewizji trwam. Ja tego nie widziałem, akurat jestem kierowcą zawodowym, ale mówię, no tak jak TVN czy inne media, no to po prostu pokazywali to, co im było wygodne pokazać. No i ludzie niestety tak oglądają i głupieją, no i wierzą w to po prostu. No i to jest taki apel, no jeśli będzie się dało coś z tymi mediami zrobić, bo to jest chyba pierwszy i najgorszy z możliwych, że tak powiem, wrogów ogólnie wszystkiego. Oni są tylko z tymi, z którymi mają dobrze i odwrotnie. A jeśli chodzi o same rządy, że tak powiem, PiS-u, nie PiS-u, przepraszam bardzo, ale Platformy, to niech każdy sobie zwróci uwagę, ile za ich rządów było afer korupcyjnych. Żadna partia, żadne rządy nie były... Nie miały tyle po prostu afer korupcyjnych. To jest coś po prostu niewiarygodne. Na tyle milionów, miliardów złotych. Ludzie patrzą i ja nie wiem jak to po prostu nazwać. Z drugiej strony tak sobie myślę z tymi immunitetami. No to jest po prostu jakaś parodia. Ja jako kierowca zawodowy też tak myślałem, gadamy z chłopakami tu na radiu, często z CB Radio, że nam to powinni przynajmniej zwiększyć pulę punktów karnych. No bo to my tych tysięcy kilometrów robimy, prawda? No ale z drugiej strony inni ludzie się oburzają i mówią, no ale przecież pan jest zawodowym kierowcą, no to pan chyba wie jak jeździć, to tym bardziej powinien pan trzymać się tych przepisów. Ja mówię, bo owszem, racja, nie powiem, ale biorąc pod uwagę nas jako kierowców i was jako urzędników czy posłów, skoro dochodzi do takich sytuacji, gdzie naprawdę te afery są, no nie chcę mówić i brzydkich słów używać, powinni za to ludzie odpowiadać, a nie zasłaniać się immunitetami. I coś z tym też należałoby zrobić, bo to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby w kraju faktycznie demokratycznym, tylko w nazwie, działy się takie rzeczy i nikt za to nie odpowiada. No, to jest tyle z mojej strony.
Tak.
No.
Dziękujemy bardzo panie Adrianie, pozdrawiamy szerokiej drogi, bo słyszymy, że pan jest w drodze teraz. Więc dobrego powrotu, a miejmy nadzieję, że dziewczyna zrozumie.
Mam nadzieję, że zrozumie. Ma jeszcze 48, dalej przekonywać, że tak powiem.
Tak. Ma jeszcze 98 godzin. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, pan poseł Błaszczak.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście pan poruszył wiele spraw, ale może zaczynając od pierwszej. Z tego, co można było usłyszeć, rozumiem, że jest pan człowiekiem młodym, a więc zachęcam do posługiwania się mediami społecznościowymi, do posługiwania się internetem. I tam już wystarczy tylko spojrzeć i porównać sobie wystąpienia Andrzeja Dudy i wystąpienia urzędującego prezydenta. Można by powiedzieć w ten sposób, że Bronisław Komorowski był w pałacu, musiał wyjść ze względu na to, że musiał wyjść do ludzi, ze względu na to, że jest kampania wyborcza, okazało się, że narzucił takie tempo kampanii bardzo stanowcze, wysokie Andrzej Duda swoimi spotkaniami z ludźmi, rozmowami z ludźmi, ale kiedy wyszedł urzędujący prezydent i przeszedł się po ulicach Warszawy, no to okazało się, że zobaczyliśmy, kim jest Bronisław Komorowski, że nie potrafi z ludźmi rozmawiać. Kiedy młody człowiek zapytał urzędującego prezydenta o to, jakie są perspektywy dla jego siostry, która zarabia 2000 zł, to usłyszał, że powinna zmienić pracę i wziąć kredyt, żeby kupić mieszkania. Więc zupełnie oderwany od rzeczywistości. Media społecznościowe, internet pokazują, kim naprawdę jest urzędujący prezydent i kim jest Andrzej Duda. Więc zachęcam do tego, żeby posłuchać Andrzeja Dudy, żeby również porozmawiać z nim. Jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o korzystanie z Twittera, a więc można zadać pytanie. Uczestniczył w tych hangoutach, a więc w tych formach właśnie dyskusji z internautami. To jest człowiek, który jest otwarty, słucha ludzi i to jest prezydent Rzeczypospolitej, głęboko w to wierzę, że będzie prezydentem Rzeczypospolitej, chociaż oczywiście wszystko w ręku wyborców już w niedzielę. Przekonamy się o tym, że będzie to prezydent dialogu, rozmowy z ludźmi. A druga rzecz, o której mówił pan nasz słuchacz, to sprawa braku odpowiedzialności władzy za to wszystko, co dzieje się przez ostatnie 8 lat. Przecież afera goniła aferę, począwszy od hazardowej, przez Amber Gold, przez stoczniową, przez informatyczną i bezkarność. Pełna bezkarność. Nikt za nic nie odpowiada. Te taśmy prawdy, które pokazują prawdziwe oblicze władzy i które są gdzieś odsuwane na boczny tor. Jak mówi władza, prokuratura będzie się zajmowała wyjaśnieniem tych wszystkich spraw. Tymczasem prokuratura, jak chory jest wymiar sprawiedliwości III Rzeczypospolitej, świadczą o tym ci wszyscy, którzy przychodzą do punktu Duda pomocy. Już 500 osób skorzystało z tego wsparcia. Było ponad 100 interwencji przygotowanych. Dziś mówił o tym Janusz Wojciechowski na konwencji Andrzeja Dudy, o tej krzywdzie ludzkiej, o tej znieczulicy, jaką wykazuje się władza. I to wszystko trzeba zmienić. To wszystko musi być zmienione, bo my naprawdę zasługujemy na dobrą władzę. Zasługujemy na taką władzę, która słucha ludzi, na taką władzę, która z ludźmi rozmawia.
Dziękujemy bardzo. No i też jeszcze a propos mediów, warto, to jest telefon odbiorę, ale potem taka myśl ucieknie. Zwykły człowiek, jak mierzy czas, jaki się poświęca jednemu kandydatowi, prawda, prezydentowi, a panu doktorowi Andrzejowi Dudzie, widzi, no, teraz troszkę może jest lepiej, ale na początku to było tak, że jakieś tam migawka, wspomnienie i całe pasy, bo wstęga, pół reportaż na pół wiadomości. No, to też nie jest, nie świadczy dobrze o naszych mediach, o pluralizmie też pojętym.
Przy całym szacunku dla pana Wilka, który był kandydatem, on w tym pierwszym okresie miał więcej, przynajmniej w niektórych telewizjach, czasu niż Andrzej Duda. Powtarzam, przy całym szacunku, bo każdy ma prawo tak kandydować, ale no jednak to był kandydat, o którym wszyscy wiedzieli, że szanse ma zupełnie.
No ale dzisiaj nikomu. Na pewno w jednym z telewizji tych no, państwowych 8 minut, ponad 8,5 minuty miał prezydent, a pan Andrzej miał 5. No 3,5 minuty to jest dużo materiału, można dużo pokazać, tak. Naprawdę. I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Gością, ojcu redaktorowi. Ja mam takie 4 pytania.
A kto mówi i skąd jest?
Janusz z Niemiec.
Z Niemiec.
Mianowicie, po pierwsze, czy jest szansa, że były minister spraw wewnętrznych zapłaci za budkę sprzed ambasady rosyjskiej? bo on to spalił ponoć. Drugie, to już wspominane było na falach właśnie Radia Maryja, że koperty w konsulatach, na przykład w Hamburgu, to stwierdziłem, bo tam korespondencyjnie właśnie brałem udział, drugi raz przyszła koperta przezroczysta. To jest chyba łamanie prawa, prawda? Czy z tym się nic nie da zrobić? Pan Kwiatkowski obiecał, że będzie interweniował po pierwszej turze, ale w drugiej turze nadal są przezroczyste koperty. Wydaje mi się, że to jest łamanie punktu, że wybory są tajne. Następny punkt, pytanie, mianowicie sprawa doktryny bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. No ja rozmawiałem tutaj właśnie też na falach Radio Maryja. Pan Macierewicz 2 miesiące temu powiedział, że ta doktryna się nie zmieniła. Dlaczego pan Duda, bo nie słyszałem, nie poruszył tej kwestii? Ta doktryna, że Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, nadal podobno obowiązuje. I trzecie, słyszałem, że w Anglii, w najstarszej chyba demokracji, nadal są społeczne kontrole, czyli tam po prostu ludzie chodzą i sprawdzają sobie, jak się odbywają te wybory. U nas dopiero teraz pierwszy raz ta kontrola, wydaje mi się, że jest efektywna i dlatego chyba tym jednym punktem jednak Andrzej Duda wyprzedził Komorowskiego i to prowadziło do takiej wściekłości chyba tamtą stronę. Być może szkoda, że wcześniej tego nie było, ale wiem, zdaję sobie sprawę, że sytuacja była inna i myślę, że to trzeba by kontynuować, czy to się da w przyszłości. No to tyle, nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy z panią Januszu.
Na pewno kontrola jest potrzebna. Potrzebna jest przebudowa całego systemu wyborczego. Tam przecież było tak, że myśmy złożyli w tej sprawie szereg propozycji zmian kodeksu wyborczego, no ale wszystko zostało odrzucone. To też pokazywało intencje, bo gdyby nie było złych intencji, nie było żadnych powodów, żeby te propozycje odrzucać, ale to, że powstał ten ruch ochrony wyborów, no i jednak tutaj będę też mówił o własnej partii, bo my stworzyliśmy naprawdę duży aparat, zaangażowaliśmy bardzo wiele osób w tej akcji kontroli, to z całą pewnością jakoś tam pomogło, ale tutaj nie mówmy hop, zanim nie przeskoczymy. Trzeba bardzo, bardzo pilnować tych wyborów, które są teraz, bo pan wspominał o przezroczystych kopertach. No to jest oczywiste łamanie tajności wyborów, a mimo wszystko, mimo interwencji, bo jestem przekonany, że poseł Kwiatkowski w tej sprawie interweniował, to jest podtrzymywane. I dlatego jeszcze raz powtarzam, że tutaj są potrzebne zasadnicze zmiany. Czy będzie można doprowadzić do tego, żeby pan Sienkiewicz poniósł odpowiedzialność także cywilną, prawną, bo tutaj chodziło o zwrot pieniędzy za budkę, no to byłaby odpowiedzialność cywilnoprawna. No najpierw trzeba udowodnić, że było tak, jak mówi szef, czy mówił szef CBA. No nie sądzę, żeby mówił czegoś, czego nie wie w tej sprawie, ale to musi być po prostu przedmiot odpowiedniego postępowania i my się zwrócimy do prokuratury o to, żeby takie postępowanie zostało przeprowadzone, bo sprawa rzeczywiście jest bardzo poważna i tu jest kwestia także odpowiedzialności karnej. I to jest także kwestia, która no, kojarzy się zupełnie fatalnie. No, kto zna historię, to wie, kto stosował takie metody jak podpalanie czegoś w celach prowokacyjnych, na prowokacji. Jeżeli w Polsce minister spraw wewnętrznych, a więc szef najbardziej delikatnego, można powiedzieć z tego punktu widzenia resortu, coś takiego robi, no to można tylko i wyłącznie powiedzieć, że czas bić na alarm, a przede wszystkim trzeba tą sprawę do końca wyjaśnić i wyciągnąć najdalej idące wnioski, także karne, żeby nikomu w przyszłości nic takiego do głowy nie przyszło. To jest chyba...
Jeżeli można tylko dopowiedzieć, to ja tylko przypomnę, co wydarzyło się na drugi dzień po tym karygodnym wydarzeniu. Otóż pan minister Sienkiewicz zwołał konferencję prasową i chociaż jako żywo zarówno pan premier, jak i my z panem przewodniczącym Błaszczakiem, właściwie cały klub parlamentarny. Byliśmy 11 listopada na Wawelu i w Krakowie i uczestniczyliśmy tam w uroczystościach patriotycznych, to pan minister Sienkiewicz ogłosił nie mniej, nie więcej, tylko że za to podpalenie budki odpowiada obecny pan Jarosław Kaczyński, a ci, którzy to podpalili, to duchowe chyba dzieci, takiego tak, użył tak, tak. określenia, więc gdyby, zaznaczając oczywiście, że gdyby to, o czym mówił tutaj pan Wojtunik, okazało się prawdą, no to tutaj tymi dziećmi duchowymi okazaliby się inspirowani przez ministra spraw wewnętrznych. Ja się śmieję, no ale to...
Funkcjonariusz.
Za co jeszcze pan prezes nie jest odpowiedzialny tylko, w tym kraju? Za suszę?
To już, no ale drogi ojcze, szanowni państwo, oczywiście ja tutaj się śmieję, no bo to jest śmieszne, ale z drugiej strony to, o czym mówił też pan premier, no to pokazuje, do czego ta władza jest gotowa się posunąć w tym straszeniu Polaków opozycją. I to jest to, o czym też wielokrotnie mówimy, że to jakby podważa w ogóle ideę ustroju demokratycznego, jeżeli się mówi, a przecież mówią to bardzo ważni politycy Platformy Obywatelskiej, że ich celem jest niedopuszczenie Prawa i Sprawiedliwości do władzy.
Czyli cel statutowy.
To, tak. No tak, no, a właściwie zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. No to już jest model, było nie było, no jednak ten raczej za naszej wschodniej granicy, model demokracja, przecież nie... Chyba nie o to nam chodzi. No to jest też jeszcze jeden taki element, no mogłoby się wydawać, że humorystyczny, ale to też jakby pokazujący miałkość naszych tak zwanych elit. Kiedy Andrzej Duda na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy tej kampanii przedstawiał konkretne propozycje odnoszące się do rozwiązań ustawowych, konkretnych bolączek i problemów, z jakimi dzisiaj nasz naród, nasze społeczeństwo się boryka, przede wszystkim tymi związanymi z masową migracją młodych ludzi, z brakiem bardzo, bardzo niską dzietnością, brakiem urodzeń w naszym kraju, to słyszeliśmy od tych tak zwanych autorytetów z Balcerowiczem na czele, że to jakaś demagogia, że to jakieś szaleństwo, jakieś miliardy, które rzekomo w ciągu roku miało, to, i to tak rosło, od 180, dzisiaj już Bronisław Komorowski mówi o 300 miliardach, to w sposób oczywisty, przenosząc, że to rzekomo w ciągu roku te miliardy miały być wydawane. I mówiono, no tak, jak obniży Duda wiek emerytalny, skąd na to pieniądze? I co? I tak jak to dzisiaj Andrzej Duda w swoim świetnym wystąpieniu podczas konwencji powiedział i pyk, i już z kapelusza dzisiaj się znalazły pieniądze, tak? Komorowski ogłasza, obniżamy możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach stażu pracy. I co? I na szczęście są jeszcze niezależni dziennikarze, którzy momentalnie znaleźli cytaty z Balcerowicza i no, skompromitowali Balcerowicza, który udzielił poparcia Komorowskiemu, atakując Dudę, używając argumentów, które jako żywo dzisiaj powinien przykleić do Bronisława Komorowskiego. Jednym z takich cytatów jest mówienie o tym, że skoro Andrzeja Dudę poparła Solidarność, a teraz Andrzej Duda zabiega o poparcie OPZZ-u, no to straszna wiadomość dla ludzi młodych, bo zaangażowanie związków zawodowych to już w ogóle rozwali naszą gospodarkę. I co dzisiaj robi Bronisław Komorowski? O mało się o własne nogi nie przewraca, odmawia wizytę w polskim radiu w sygnałach dnia 8 rano i biegnie do Jana Guzego, przewodniczącego OPZZ-u, żeby mówić, tak, wszystko wam tutaj jestem w stanie dzisiaj podpisać, zaoferować, bo radiowski strach, oj, pani matko, strach, bo Duda...
Bronisław, mogę wszystko. Tak. Mamy telefon kolejny, ktoś oczekuje. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Witam serdecznie, Janusz Szewczak.
Ponownie witamy serdecznie.
No, jeśli chodzi o miliardy, to mogę powiedzieć, że troszeczkę się na tym znam. I chcę powiedzieć tak, że to prawda, Andrzej Duda podjął fundamentalne tematy dla polskiego społeczeństwa. To naprawdę jest powiew szansy na zmiany, nadziei. Wiadomo, że młodzi ludzie może o tej porze nie słuchają Radia Maryja, ale słuchają dziadkowie, rodzice. I myślę, że to ważna sprawa. Naprawdę to jedyna szansa dla młodych, Andrzej Duda. Jeśli nie przyjmiemy tych podstawowych propozycji Andrzeja Dudy, to będziemy półkolonią gospodarczą, tanim rezerwuarem siły roboczej. No, szczęśliwym, że mamy tą miskę zupy przysłowiową. Naprawdę to są podstawowe sprawy. To, co Andrzej Duda obiecał Polakom, czyli propozycje zmian ustawowych dotyczących cofnięcia wieku emerytalnego, przecież podwyższonego przez prezydenta Komorowskiego, który udaje, że nie wie, o co chodzi dzisiaj, prawda, i mówi o 40-letnim stażu dzisiaj, który umożliwiałby wcześniejsze emerytury. No, dla wielu młodych może się to okazać zabójcze, prawda? Bo wielu Polaków, młodych Polaków dzisiaj pracujących na umowy śmieciowe czy na umowy zlecenia po studiach, często przez kilka lat, czyli tacy 26-28-latkowie przy 40-letnim stażu pracy, to musieliby mieć 68-70 lat, żeby dojść do tej emerytury. Więc widać wyraźnie, że tu się nic sensownie trzyma kupy, a Andrzej Duda jest naprawdę symbolem takiej młodej Polski, nadzieją dla tych młodych Polaków, żeby oni nie musieli emigrować. To jest dokładnie tak, jak pan prezydent Komorowski mówi o tym dobrym starcie dla młodych. Ja myślę, że to chodzi o ten start tymi tanimi liniami lotniczymi chyba do Irlandii czy do Anglii. Andrzej Duda mówi, że trzeba podnieść kwotę wolną od podatku w Polsce, kompromitującą, najniższą chyba w Europie, jedną z najniższych na świecie. No Kolumbia ma wyższą, Kambodża, Kolumbia ma wyższą. Ja już nie mówię o Grecji, która ma tam 20 tysięcy tą kwotę wolną od podatku, u nas 3091 zł. No przecież to jest żenada, to jest kompromitacja. Niby 25 lat świetlanych sukcesów, prawda? I co się okazuje, że trzeba być na poziomie minimum egzystencji i tak jeszcze podatki się w Polsce płaci. Więc naprawdę to ważne. Dzisiaj te opowieści, te bajki z mchu i paproci opowiadane, że skąd Andrzej Duda weźmie pieniądze? No przecież tych pieniędzy jest w Polsce mnóstwo, tylko one są niestety nie dla Polaków. One są dla obcych, dla zagranicy. Corocznie 70 miliardów złotych transferowane w postaci dywidend, zysków za granicę z Polski. Przypomnijmy, warto to powiedzieć Polakom, sprzedaliśmy prawie cały wartościowy majątek Polski za prawie 155 miliardów złotych, a jednocześnie 70 miliardów złotych się rocznie transferuje za granicę, czyli w ciągu 2 lat te podmioty, koncerny zagraniczne, banki zagraniczne właściwie mają spłacony wykup całego polskiego majątku. No to się nie zdarza na świecie. I Andrzej Duda mówi wyraźnie tutaj, że jego interesem, jego szansą, jego zadaniem jest to, żeby Polska się odbudowywała, żeby naprawić tą Polskę. Naprawdę będzie co naprawiać, bo te dewastacje po 8 latach rządów Platformy, po 5 latach rządów prezydenta Komorowskiego, który podobno no, nie bardzo wie, co zdaje się podpisuje, bo mówił, że nawet nie wie, czy mówił, że on budżetu, prawda, nie podpisuje, że nie wiedział o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego można skierować taki budżet. No to pokazuje, że jak dramatycznych rękach się znalazła Polska, jak wielkie są niebezpieczeństwa, które na nas czyhają w tej sferze gospodarczej. Dobrze, że Andrzej Duda jako młody, ambitny Polak mówi, ja Polskę naprawię, ja wam daję szansę. Naprawdę nie ma innego rozwiązania. Albo chcemy, żeby między Bugiem a Odrą przetrwała nasza ojczyzna, i musimy postawić naprawdę na Andrzeja Dudę, tu nie ma żadnego innego wyboru po prostu. To jest po prostu niezbędne, żebyśmy czuli, że żyjemy w ojczyźnie, że ta ojczyzna się odbudowuje, że ma znaczenie, bo te czysto statystyczne dane mówiące, że PKB rośnie i tak dalej, no tyle tylko, że kto to PKB tworzy dzisiaj w Polsce? Niemieckie, włoskie firmy, wszystko jest właściwie dzisiaj zagraniczne, nawet owoce i warzywa dzisiaj są, że tak powiem, sprowadzane z wielu krajów świata, bo tak. Okazuje się, że Polacy
Panie
nie potrafią...
Panie Januszu, bo czas już mamy ograniczony. Wiem, że pan może bardzo długo i mądrze opowiadać
Dziękuję,
o sprawach ekonomicznych.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękujemy. I trzeba naprawdę głosować na Andrzeja Dudę.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. Pozdrawiam serdecznie.
No, trzeba głosować na Andrzeja Duda. Ta krytyka sytuacji przede wszystkim ekonomicznej w Polsce, struktury własnościowej, tego wszystkiego, co, to jest dobre słowo, zdewastowano w ciągu ostatnich lat, szczególnie tych 8, ale także i przedtem, no, jest krytyką, która powinna być przedmiotem bardzo poważnego rozważania władzy i przedmiotem dyskursu publicznego. A w Polsce tak nie jest, bo ten główny nurt mediów się po prostu tym wszystkim nie chce zajmować. Wiadomo, że jest dobrze, że mamy złote czasy, a kto ma inny pogląd, to tak naprawdę powinien być pozbawiony wszelkich praw, a jeśli jest jeszcze przy tym czynny społecznie czy politycznie, to w gruncie rzeczy nadaje się no, może nawet do jakiegoś zakładu zamkniętego. Krótko mówiąc, trzeba w Polsce w końcu spojrzeć na naszą rzeczywistość racjonalnie, właśnie racjonalnie, zobaczyć to, co było dobre, bo były rzeczy dobre, zobaczyć to, co było złe i podjąć w tej sprawie i decyzje, ale decyzje przedyskutowane. No, trzeba zacząć od zmiany konstytucji. Ja mówię nie w porządku chronologicznym, tak w porządku można powiedzieć przyczynowo-skutkowym, a później wziąć się za wszystkie inne kwestie, bo do zmiany jest w naszym kraju bardzo dużo. Tylko tym wszystkim, którzy się w Polsce zmian obawiają, trzeba powiedzieć jedno. To będą zmiany w ich interesie, jeżeli są zwykłymi Polakami. Wszystko jedno, czy takimi, którzy mają zupełnie nieźle, czy takimi, którym się dzieje naprawdę źle, to w interesie każdego przyzwoitego człowieka. Nie mówię o jakichś ideałach, nie mówię o ludziach świętych, mówię o ludziach zwykłych. W interesie każdego takiego człowieka jest to, żeby w Polsce nastąpiły zmiany, żeby w Polsce to wszystko, co nas blokuje, a naprawdę tych czynników blokujących jest niezwykle dużo, zostało odrzucone i żeby władza zaczęła w końcu wykonywać swoje obowiązki. Także te zawarte w Konstytucji, żeby polityka władzy była nastawiona na realizację jakichś wielkich celów społecznych, a nie na realizację różnego rodzaju interesów, które się na zapleczu władzy ścierają, który z nich zwycięża albo dochodzi do jakiegoś kompromisu i później podejmuje się różnego rodzaju decyzje. Politolodzy wymyślili już nawet na taką politykę nazwę, to jest tak zwana polityka transakcyjna. I przyznawali, że jedynym rządem, który nie prowadził takiej polityki, był nasz rząd, że myśmy polityki transakcyjnej nie prowadzili i to mówili nawet ci, którzy mieli do nas krytyczny stosunek. Tak, Polska musi od takiej polityki odejść, trzeba brać pod uwagę interes narodowy, nasze bezpieczeństwo jako narodu, jako państwa, interesy poszczególnych grup społecznych i perspektywę trwania i rozwoju naszego narodu. To są te przesłanki, którymi się trzeba kierować. I jeszcze raz powtarzamy, że otwarcie drogi w kierunku takiej polityki może nastąpić w tą niedzielę. To jest otwarcie drogi bardzo istotne, bo to nie jest tak, że prezydent jest bezradny. A poza tym ten wybór, daj Boże, że będzie to Andrzej Duda, będzie także niesłychanie istotnym dla społeczeństwa sygnałem, bo bardzo wielu Polaków po prostu przestało wierzyć, że się może coś zmienić. Ta wiara, to widać gołym okiem, po prostu wraca, ale chodzi o to, żeby zwyciężyła, a wtedy na pewno do tego obozu ludzi, którzy wierzą, że Polskę można zmienić, że ich życie można zmienić, przystąpi bardzo wielu nowych i wtedy będzie mieli taki front, który Polskę rzeczywiście odmieni ku dobremu, ku temu wszystkiemu, co można powiedzieć tkwi w naszym narodzie i co jest ogromną siłą. No, ja tutaj odwołam się jeszcze tylko do jednego. Myśmy byli w 1989 roku poza Albanią na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie wyższym. Dzisiaj jesteśmy w czołówce. Oczywiście to kształcenie jest bardzo różne, ale jesteśmy w czołówce. Oczywiście trzeba też odbudować szkolnictwo zawodowe. To jest część naszego projektu, ale przecież z tego wszystkiego, co zostało nagromadzone przez te lata, można skorzystać. My w gruncie rzeczy z tego tak naprawdę nie korzystamy. Te wszystkie mechanizmy, które powodują, że to, co jest w ludzkich głowach, zmienia się w czyny, zmienia się w różnego rodzaju aktywność gospodarczą, w nowe pomysły, w innowacje, to wszystko jakby zostało z Polski wyniesione. Czyli jeżeli nie wszystko, to prawie wszystko. A nawet jak mamy jakieś poważne wynalazki, to okazuje się, że one w końcu lądują w innym kraju.
Grafen na przykład.
Właśnie, grafen. I to trzeba zmienić. No i oczywiście trzeba zmienić takie decyzje, jak ta, która dotyczy ostatnio helikopterów. No to nie może być tak, że jest 13 miliardów złotych do wydania. Są polskie na bardzo wysokim poziomie fabryki. One co prawda nie są w polskich rękach, ale funkcjonują u nas, dają miejsca pracy. Mają jednak pewne zaplecze, także intelektualne, które można rozwijać. No a daje się to innym. Dlaczego? No bo No bo jakieś tam interesiki były do załatwienia.
Panowie, wybaczą, jeszcze ostatni telefon, bo panią odebrałem. Może pani jeszcze powie do nas i będziemy już odpowiedzieć i chcieli i podsumowywać na koniec nasze rozmowy. Bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Cześć Boże, Małgorzata Witkowska z Krakowa. Witamy. Dzięki Bogu udało mi się, bo mam bardzo ważny temat i jak okazuje się temat widmo nie zaistniał niestety w tej kampanii. Ja mówiłam już o tym, czasem wspomina o tym pan poseł Wojciechowski, z którym udało mi się w Krakowie poznać na ten temat. Chodzi o ludzi wypędzonych, do rzeczy, o ludzi wypędzonych, o ludzi, którzy poddawani są nieludzkiemu traktowaniu, wzywani do sądów, gdzie dostają gotowce na eksmisję. To jest skala problemu, około 3 milionów ludzi. Jak to się w skali Polski? Jak to się wiąże z wyborami? Otóż ja zostałam wypędzona 3 lata temu z domu, z mieszkania zakładowego, które budował mój świętej pamięci ojciec. I proszę sobie wyobrazić, że toczy się sprawa o wymeldowanie, ponieważ tam różne sprawy jeszcze w sądzie, ja to próbuję wznowić, 12 lat to trwa. Próbuję to wznowić, jest sprawa o zasiedzenie, straszliwe rzeczy, w zeszłym roku byłam w więzieniu, wychowywali mnie w więzieniu, straszne rzeczy przeszłam ja i moje dziecko, które wychowywałam w rodzinie zastępczej. I proszę sobie wyobrazić, że trwa sprawa o wymeldowanie, a mnie skreślono z listy, nie mogłam głosować. W tej chwili już się dopisałam, wystałam w kolejce półtorej godziny, żeby się dopisać do tej listy i móc zagłosować w drugiej turze. Ale sygnalizuję problem. W takiej sytuacji ja jestem uparta i robię te różne rzeczy, ale w takiej sytuacji jest te prawie 3 miliony ludzi. I nie każdy ma tyle siły do walki i chociaż ja już jej mam coraz mniej, bo jestem osobą chorą i starzeję się, bo już mam prawie 60 lat i więzienie naprawdę zrobiło werwę w moim życiu i moim zdrowiu, ale jeszcze jakieś tam siły mam, bo mam dziecko, któremu winna jestem opiekę, którą przysięgłam mojej matce. I gdyby nie ona, to pewno bym to rzuciła i gdzieś wylądowała na plantach. Jeszcze walczę. Ale mnóstwo ludzi, bo ja ich również znam, już po prostu nie ma siły. Ja dzisiaj spotkałam 80-letnią znajomą i kupiła ją jakaś spółka, która chce ją wyrzucić z domu. No w ten sposób nie można. No ktoś wreszcie ten obłęd musi przerwać. Ja jeszcze dodam, że pan Duda zna moją sprawę. My rozmawialiśmy i ja byłam i w biurze i przyjmował mnie, oglądał dokumenty. Czekam cierpliwie w kolejce i mam nadzieję, że jestem pierwsza w tej kolejce i mam nadzieję, że dożyję momentu, że pan prezydent Duda wyjdzie i powie, nie zgadzam się, żeby w moim kraju wypędzać ludzi, wywozić ludzi, eksmitować ludzi na bruk. Po 50 latach nie można takiego starego człowieka, jak ja, wywozić, jak dodała moja córka, nie można wypędzić i młodego.
Oczywiście, pani Małgorzato.
Ja zasypiam i śni mi się mój dom. No, ludzie,
rozumiemy. Wielki problem, ale już teraz mamy czas bardzo już późny, podsumowujemy nasze rozmowy. Dobrze pani powiedziała, jeżeli pan Duda się zapozna, na pewno będzie reakcja. Już pana prezydenta ufamy, czy ufają panowie? Bardzo
proszę. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, rzeczywiście pani poruszyła problem ogromnie ważny, niezwykle drastyczny. Polski system społeczny jest niezwykle brutalny i rzeczywiście wyrzucani są z mieszkań ludzie, którzy często mieszkali tam już pół wieku albo więcej, ludzie starzy, bezradni. Trzeba z tym skończyć, mówię to jasno. Nasza władza, a pierwszy krok to jest Andrzej Duda, z tym po prostu skończy. Tak być nie może. To nie może być tak, żeby z interesami milionów ludzi się w ogóle nie liczono. Traktowano ich tak, jakby byli jakimiś sprzętami starymi. Bo tak to w tej chwili wygląda. Po prostu koniec z tym. A proszę pamiętać, że w tych sprawach dochodziło do wydarzeń niesłychanie drastycznych, nie będę w tej chwili ich opisywał. Cały nasz aparat państwowy jest na to całkowicie nieczuły. Całkowicie nieczuły nawet wtedy, kiedy dochodzi do po prostu zbrodni. No, doszło kiedyś w Warszawie do tego, że kobietę, która walczyła w takiej sytuacji, walczyła w imieniu całej wspólnoty mieszkaniowej, żywcem spalono. I chociaż było oczywiste, kto tutaj powinien być natychmiast poddany odpowiednim działaniom śledczym, to takich działań nie podejmowano. Te czasy się skończą, to mogę państwu obiecać. Jeżeli tylko dojdziemy do władzy, jeżeli zwycięży Andrzej Duda, to te czasy tej niezwykłej brutalności, kompletnego nieliczenia się z interesem ludzi i preferencji dla osób, które są niezwykle bezwzględne, brutalne, bo tylko tacy ludzie mogą na takich zasadach kupować kamienice i wyrzucać z nich ludzi, czy jakieś inne domy, że te czasy też się skończą i to raz na zawsze i że jeszcze do tego będziemy się przyglądali tym wszystkim, którzy dopuścili się przy tym przestępstwem.
Dziękujemy. Pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier. Dziękujemy za obecność i za tutaj dzisiaj bycie z nami przez kilka godzin i mówienie o sprawach bardzo ważnych, jakie są właśnie wybory prezydenckie, które za dokładnie 96 godzin będziemy już wiedzieć, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Tak ufamy. Słowo kończące, pan poseł Mariusz Błaszczak, pan poseł Joachim Brudziński.
To może krótko. 24 maja stajemy przed wyborem. Wyborem zgody na to, co dzieje się dotychczas, czyli zgody na zastój lub zmiany, dobrej zmiany. Gwarancją dobrej zmiany jest Andrzej Duda. Andrzej Duda jest gwarancją rozwoju. Jego prezydentura będzie prezydenturą godną, taką, która spowoduje umocnienie naszej pozycji na arenie międzynarodowej, ale także to będzie prezydentura człowieka, który słucha ludzi, który potrafi z ludźmi rozmawiać, który służy ludziom. A więc po pierwsze zachęcamy do tego, żeby pójść na wybory, żeby przekonać jeszcze innych przed tym dniem wyborów, przed najbliższą niedzielą i zachęcamy do tego, żeby dokonać w Polsce zmiany, bo ta zmiana jest bardzo, ale to bardzo potrzebna.
Dziękujemy. Pan poseł Joachim Brudziński.
Szanowni Państwo, my przez te godziny rozmowy z Państwem śledziliśmy również, jaki jest odbiór tego, co mówimy na różnego rodzaju portalach społecznościowych i chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na te nasze wypowiedzi reagowali. Jednocześnie zapewnić, że wybór Andrzeja Dudy dla tych, którzy dali się przez ostatnie lata skutecznie przestraszyć PiS-em, nie będzie oznaczał w najmniejszym stopniu żadnych tych wszystkich strasznych rzeczy, które tutaj przed Państwem rysowano, a wręcz przeciwnie, że to będzie oznaczało, że może być w naszym kraju normalnie. Mówię to do wielu nauczycieli, którzy dali sobie wmówić, że ich wrogiem jest Prawo i Sprawiedliwość, czy że zagrożeniem może być tutaj dla nich Andrzej Duda. On może być dla państwa tylko i wyłącznie partnerem, tak jak to wielokrotnie podkreśla. To samo, jeżeli chodzi o przedstawicieli służb mundurowych. Często Bronisław Komorowski w ostatnich dniach podnosił kwestię doświadczenia, mówiąc o bezpieczeństwie. Otóż, szanowni państwo, to, o czym mówił pan z Niemiec, doktryna, która wisiała na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że to Rosja jest gwarantem naszego bezpieczeństwa dla wielu oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego była uwłaczająca. I dlatego mówię również do tych, którzy obawialiby się rzekomo tej prezydentury, że to w jakikolwiek sposób może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Otóż, szanowni państwo, wręcz odwrotnie. Wybór Andrzeja Dudy nasze bezpieczeństwo wzmocni. Ale kończąc, chciałbym przede wszystkim zaapelować do polskich rolników. Ja wiem, że polski rolnik swój rozum ma. I niezależnie od tego, czym Bronisław Komorowski będzie machał podczas debat czy wystąpień, to wiedzcie jedno. W osobie Andrzeja Dudy będziecie mieli reprezentanta, który będzie dbał o polską ziemię i o polskiego rolnika, o polskiego chłopa. Wybór Andrzeja Dudy może oznaczać dla polskiej wsi tylko i wyłącznie świadomość, że w Belwederze i w Pałacu Prezydenckim będzie zasiadał rzecznik polskiej wsi, polskiego rolnictwa. Polski chłop w najbliższą niedzielę, polski rolnik powinien głosować na Andrzeja Dudę i serdecznie o to z całego serca proszę.
Dziękuję bardzo panie premierze, panowie posłowie, dziękujemy za obecność, za tutaj spełnianie też tutaj tej posługi dla naszych słuchaczy, dla Polaków, informacji i rozmowy, i dialogu, a dziękujemy naszym słuchaczom za telefony, które też były pełne troski. Bóg zapłać.
Dziękujemy,
szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo, już 23:42, za moment wspólna modlitwa na zakończenie dnia.